Witam radnych na połączonym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji. Witam radnych członków obydwu komisji. Witam uczestniczącego w posiedzeniu zastępcę burmistrza Andrzeja Brzezinę. Witam panią Jadwigę Michnik, sekretarza, przepraszam, skarbnika gminy, przepraszam najmocniej, skarbnika gminy i panią Bogusławę Kozan, protokołującą posiedzenie komisji z Biura Rady Miejskiej. Aha, i pana, przepraszam ciągle, Patryka Dzienniaka z biura B, nie, jak to się nazywa? Z referatu budownictwa, o. Tematem posiedzenia połączonej komisji będą pierwsze, zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, zaopiniowanie projektu uchwał będących przedmiotem obrad sesji 27 lutego 2023 roku, informacja dotycząca działań w zakresie ekologii na terenie gminy, informacja na temat stanu opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w gminie, promowanie zdrowego stylu życia mieszkańców gminy, sprawy różne organizacyjne. Jednocześnie dla członków Komisji Rewizyjnej proponuję uzupełnienie, ale tylko dla członków Komisji Rewizyjnej, proponuję uzupełnienie tego porządku obrad o dodatkowy punkt: przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej w zakresie analizy struktury organizacyjnej oraz wydatkowania środków budżetowych na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta Wozinku w latach 2021-2022. A to musimy przegłosować, bo to jest dodatkowy punkt rozszerzony przynajmniej przez Komisję Rewizyjną. Kto z członków Komisji Rewizyjnej, z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem takiego porządku obrad? 3 głosy za, dziękuję, na 3 obecnych. Komisja obraduje w składzie 3-osobowym.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest w pełnym składzie, ma kworum, także jest 3 radnych, jest zdolna do podejmowania uchwał. Witam też w swoim imieniu, witam wszystkich na dzisiejszy, tak jak pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił, przywitał wszystkich, ja też witam w swoim imieniu i myślę, że przejdziemy do punktu pierwszego, zaopiniowania projektu uchwał, bo my jesteśmy bez ostatniego, my kończymy na sprawach różnych i organizacyjnych na punkcie 4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do realizacji punktu pierwszego, zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji. Druk numer 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego między gminą Ozimek a Tarnowem Opolskim. Otrzymaliśmy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Proszę bardzo, jeszcze zgłasza się do ewentualnego uzupełnienia pan burmistrz Brzezina.
Ja powiem bardzo, bardzo krótko. Potencjalnie dwoje dzieci od września chciałoby iść do naszego żłobka. Jeżeli byłyby miejsca, bo pierwszeństwo mają nasze dzieci, to chętnie te dzieci przyjmiemy, ale z dopłatą z gminy Tarnów Opolskich. Abyśmy mogli tą dopłatę przyjąć, to musimy podpisać stosowną umowę z nimi, a Rada musi przegłosować projekt tej uchwały.
Ja mam pytanie do pana burmistrza. Na chwilę obecną, ewentualnie po podjęciu tej uchwały na sesji, to na razie nie jest jeszcze przez pana burmistrza ustalona skala tej dopłaty, to dopiero w drodze negocjacji, tak? Tak, bardzo proszę.
Tutaj raczej negocjacji nie będzie, bo Rada Gminy Tarnów Opolski dopłaca do każdego dziecka 400 zł. No i nie może dopłacić do dziecka w sąsiedniej gminie więcej. No i to będzie albo 400, albo 0. Jeżeli tego radni nie przyjmą, to wtedy mamy 0. Jeżeli to radni przyjmą, no to mamy 400, a koszty stałe, koszty żłobka są i tak stałe. No to jeżeli byłyby wolne miejsce, no to lepiej dziecko przyjąć, zaopiekować się i przyjąć 400 zł. Taka jest moja opinia.
Jasne. Tak też to rozumiem, panie burmistrzu, że nie widzę powodu, żebyśmy się mieli obrażać i nie przyjmować pieniędzy, dysponując wolnymi miejscami.
Jeżeli będą.
Jeżeli będą, oczywiście. Jasne. Czy Państwo radni mają jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie ma. Nie widzę. Nikt się nie zgłasza. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 1? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 2 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z lodowiska Wozinków. Bardzo proszę, pan burmistrz Brzezina się zgłasza.
Szanowni radni, to jest taka sprawa trochę pechowa. Trafiliśmy na osobę bardzo służbową w nadzorze wojewody i zakwestionowała nam niektóre zapisy dotyczące tego regulaminu sprzed tygodnia. Ja podam przykład. Nie można wpisać do regulaminu, ja jestem akurat przeciwnego zdania, ale nie można wpisać do regulaminu takiego zdania: zabrania się spożywania napojów alkoholowych na terenie całego lodowiska. Bo tutaj przekraczamy uchwałę o wychowaniu w trzeźwości. Są takie zapisy, które Są takie zapisy, które są w różnych ustawach o wychowaniu w trzeźwości, tam o zdrowiu, o utrzymaniu w porządku, gdzie radni miejscy nie mogą tego wpisać do regulaminu. No i mamy teraz, nie wiem teraz, jak to powiedzieć delikatnie, i no mamy teraz taki niedorobiony regulamin. Musimy naokoło różne rzeczy dopisywać, a ten regulamin powinien być prosty, czytelny, i właśnie ten regulamin jest skierowany do osób niegrzecznych, mówiąc tak bardzo prosto. No i teraz jak ktoś będzie alkohol spożywał, nie ma tego zdania w regulaminie, to my musimy przytaczać, czy pracownicy MOSIR-u, różne inne przepisy ogólnokrajowe z ustaw. No ale z nadzorem wojewody nie wygramy i te zapisy rzekomo, które się powielają w innych ustawach, żeśmy usunęli, abośmy napisali to trochę inaczej, i teraz prosimy radnych o zaakceptowanie tego projektu regulaminu.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce podjąć się dyskusji w tym temacie? Ja tylko proszę bardzo, pan radny przewodniczący Komisji Skarg Wniosków, pan radny Jaremko, przewodniczący Skarg Wniosków i Petycji.
Szanowni radni, szanowny przewodniczący, panie burmistrzu, powiem szczerze, że jestem jako mieszkaniec zbulwersowany, jak taki powód, który jest ewidentny, że nie wolno nigdzie spożywać alkoholu, policja na chodniku daje mandaty, jak ktoś piwo pije, czy obojętnie coś, a my takiego czegoś nie możemy wpisać. Żeby się teraz nie okazało, że my ten regulamin znowu szklepniemy, wpłynie tam do sprawdzenia, będzie inna osoba i zaneguje, bo myśmy też już mieli parę przykładów takich, że...
To, co mówi pan, jest bardzo prawdopodobne. Ale takie oświadczenie mam COVID. No. Pana pan oświadczenie, wszystko ok, no. A następny rok to samo, ale jest inna osoba i ona kwestionuje, że źle wypełniono oświadczenie.
Także mówię, no my, ja jestem za tym, że musimy to klepnąć, ale mówię, no dla mnie to jest...
Nie, proszę bardzo, bardzo proszę.
Teraz proszę, nie śmiać się ze mnie. Będziemy robić tak w Stanach Zjednoczonych. Będziemy robić oficjalny regulamin zgodny z wytycznymi nadzoru wojewody, a z boku będziemy robić tablicę pismo obrazkowe. Czyli flaszkę przekreślimy, papieros przekreślimy, no łyżworolki, wiecie, no tak będziemy robić i to będzie zgodne z prawem, ale to naprawdę teraz robimy takie coś na bieżni, że robimy takie trzy piktogramy, robimy takie pismo obrazkowe, takie trzy największe rażące naruszenia z boku robimy i niestety proszę się przyzwyczaić do tego standardu.
No myślę, panie burmistrzu, że nikt się nie śmieje z tego, bo to nie jest do śmiechu. Ja tylko posłużę się cytatem dawnego mędrca starożytności, Tacyta. Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim praw. I to akurat idealnie do naszego kraju pasuje. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos z Państwa radnych w dyskusji? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 2. Kto z radnym członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 2? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie, dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 3 w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. Proszę bardzo, pan burmistrz Brzezina.
Szanowni radni, to będzie trzecia uchwała ze serii, która się nazywa Gminny Program Rewitalizacji. Przed chwilą wróciłem ze spotkania aglomeracji opolskiej z marszałkiem województwa, aby myśmy mogli sięgnąć po jakiekolwiek środki dotyczące rewitalizacji, a 15 milionów euro przyznano alokacji dla 31 gmin miejsko-wiejskich, to musimy ten dokument mieć uchwalony do końca 2023 roku. I teraz zgodnie z procedurą radni przyjęli najpierw uchwałę o przystąpieniu do regulaminu. Bodajże miesiąc temu radni przyjęli uchwałę o wyznaczeniu na podstawie tam dość obiektywnych wskaźników obszaru tego do rewitalizacji społecznej, a teraz zgodnie z procedurą prosimy radnych, abyście przyjęli uchwałę o przystąpieniu do dalszej części tego rewitalizacji, mianowicie te wszystkie osoby i organizacje z terenu gminy mogą składać projekty na rewitalizację społeczną, ale tylko na tym obszarze wyznaczonym. Czyli tak jak ostatnio tłumaczyłem miesiąc temu, no taka jest procedura w pieniądzach w FEO, czyli we Funduszach Europejskich Opolszczyzny. No i prosiłbym radnych o konsekwentne przyjęcie tej uchwały i umożliwienie nam dokończenia tego programu rewitalizacji, który zakończy się określeniem imiennych zadań, które będziemy chcieli w przyszłości realizować na obszarze wyznaczonym miesiąc temu.
Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie ma. Jeśli nie ma, to przystępujemy do opiniowania projektu uchwały. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 3? 3 głosy za, jednogłośnie.
Dziękuję. Głosuje Komisja Skarg i Wniosków i Petycji. Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 3? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały określonego drukiem nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym. Proszę bardzo, pan burmistrz Brzezina.
Szanowni radni, tu z tyłu za Dzierżonia 2 znajdują się takie garaże. Jedna osoba zrezygnowała z umowy dzierżawy tego garażu. Inna osoba zamierza ten 13-metrowy garaż wydzierżawić na czas nieokreślony. Do tego potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej.
Tak, proszę bardzo. Proszę o głos.
Panie burmistrzu, to te garaże tutaj z tyłu, tak? Aha, tutaj, z tej. A tamte garaże też są gminne, czy?
Nie. Mhm. Tu chodzi o te na zapleczu za budynkiem i między tym narożnym. Mhm.
Dobrze, dziękuję.
A ja mam pytanie, a czemu odstępujemy od przetargowego na rzecz... No ja rozumiem, że znalazł się chętny, a może tych chętnych byłoby więcej, bo 13 metrów kwadratowych garaż to jest właściwie standardowy, co prawda na małe autko, bo takie dawniej się budowało na osławione maluchy, nie? No. I myślę, że niektóre z tych dużych to byłby kłopot z tym, żeby wysiąść z tego samochodu w środku. No, no ale to pytanie jest, czemu odstępujemy od przetargowego? No.
Powiem tak, nie procedury przetargowej nie robimy w przypadku takich małych garażów, nie chcemy robić bez konkurentów. Od tej pory żeśmy tym osobom chętnym, którym myślały wyżej i wyżej subiekty, gdzieś te garaże dzierżawili. No tak, z jednej strony gmina może zarobić 100 zł więcej w skali roku, a z drugiej strony możemy spowodować no, bardzo duży konflikt sobie. Musimy to sobie licytować jako garaż. A tak jedna osoba rezygnuje, poleca inną osobę i na miejsce osoby A wchodzi osoba B. Bo zawsze można przystąpić do przetargu, ale nie wiem, czy to jest społecznie uzasadnione, żeby robić w danym bloku niepotrzebną. Niepotrzebny pozostały krok. To jest na razie sprawa. Bo jeżeli radni się wyjdą w takich sprawach, to możemy tak zrobić, tylko wtedy musimy mieć konsekwencje, musimy robić tak wszędzie. Ale dziękuję.
To mam pytanie do Państwa radnych. Jakie jest Państwa... No, zresztą w głosowaniu to zobrazujemy. Natomiast czy ktoś jeszcze z Państwa chce zająć ten głos w dyskusji? No ja tylko pragnę, jeśli nikt się nie zgłasza, powiedzieć, że my właściwie odstępujemy od gospodarki wolnorynkowej z 90 czy 92 roku na rzecz zbliżania się do socjalizmu, bo to a już pojęcia, jakie krążą mimo zmiany ustroju i upływu 30 kolejnych lat, jak słyszę o dominującej zasadzie sprawiedliwości społecznej, to przypominam, że tymi hasłami operowano również w 1917 roku. No ale to już jest poza przedmiotem dyskusji. Dobra, nikt się... Tak, proszę bardzo, pan przewodniczący Jarek.
Mam pytanie, jakbyśmy chcieli to w trybie przetargowym wynająć, to ile by to potrwało? Miesiąc, dwa, zanim by się to wszystko ogłosiło, zanim by...
52 dni, 50 dni, zawarcie dojścia. Bo wykaz, w ogóle sytuacja jeszcze chyba, koszty i dodatkowe ogłoszenia, on 2 miesiące dodatkowo.
Ja...
Ogłoszenie w klasie lokalnej, to tak było na
Ale to pomijając, gdybyśmy...
Dobra. Dziękuję.
Gdybyśmy...
Przepraszam, że mówię nie do mikrofonu, ale w przypadku garażu ja jestem raczej na stanowisku, żeby to wspólnota gdzieś tam między sobą, ludzie dogadali się i nie było niepotrzebnych konfliktów.
Ja rozumiem, że w tym przypadku, panie burmistrzu, to zgodnie z kodeksem cywilnym to obowiązki związane z remontem, utrzymaniem w dobrym stanie technicznym należą do najemcy, nie?
Zgodnie z kodeksem cywilnym bieżące utrzymanie garażu do najemcy, ale jeżeli się dach zawali albo coś poważnego, to my.
Ale zawalać się nie musi, ale ciec może.
Jest, tak, tak. Bieżące, jak będzie ciekło, bieżące utrzymanie najemca, dzierżawca najemca.
Rozumiem, dobra. Jeśli nie ma więcej pytań, to przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 4. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 3 głosy za, jednogłośnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 4? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Proszę bardzo, pan burmistrz Brzezina, o wyjaśnienie.
Szanowni radni, chcemy kontynuować umowę z Opolską Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie takich terenów zielonych i parkingu o powierzchni 23 ary. To jest za blokami na ulicy Kałuży, róg Kałuży i Częstochowskiej. Tam jest taka Elka na mapie zaznaczona i ten teren teraz utrzymuje, sprząta Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa. No i niech tak dalej jest, żeby myśmy nie musieli dodatkowych kosztów ponosić. I ta Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa chce umowę na czas dzierżawy, na czas nieokreślony. W związku z tym potrzebna jest uchwała Rady.
Ja rozumiem, panie burmistrzu, że ten parking to jest tam w pobliżu tego sklepu wędkarskiego, tak?
Nie. To jest, jak była stara szkoła...
Aha, przepraszam, tak.
Nie.
Tak.
Zbudowiczny?
Nie.
O, to dobrze, jest sklep tutaj, potem jest sklep następny, taki wielobrażowy, z tyłu jest sklep z pozycji piekarnia, i potem w prawej stronie jest taki parking i taki zagranik wielobrażowy.
Tak, tak. Tam. Jasne. Dobra. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do przedmiotowej uchwały, do zapisów? Jeśli nie ma, przystępujemy do opiniowania. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 5? 3 głosy za, jednogłośnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z członków komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowa Dolina. Rozumiem, że nie wiem, czy pan burmistrz Brzezina, czy pan Patryk Dzienniak.
Ja ogólnie, a tutaj nasz urbanista może wszystko opisać szczegółowo. Jak radni, jakiej informacji radni potrzebują? Ogólnej czy szczegółowej?
Myślę, że tej chyba bardziej ogólnej po prostu zasada, dlaczego to robimy po prostu. Dla tego sołectwa, dla tej społeczności.
Brakuje nam w gminie do pełni szczęścia, czyli do, żeby były wszędzie miejscowe plany zagospodarowanego, trzech planów. Mnichusa, Schodni i Krzyżowej Doliny. I teraz przystępujemy do, przepraszam, czterech i Chobia jeszcze. I Chobia. I teraz przystępujemy do Krzyżowej Doliny w związku z tym, że dość dużo osób tam buduje domy. Tam są dwie firmy, które dość prężnie gospodarują i przy każdej inwestycji musimy wydawać decyzję o warunkach zabudowy, która kosztuje nas i pieniądze, i czas pracowników. Dlatego chcemy uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego dla całej Krzyżowej Doliny z dwóch powodów. Aby był ład przestrzenny w tamtej miejscowości i po to, aby nie ponosić kosztów na osobne decyzje o warunkach zabudowy.
Z tej mapy poglądowej załączonej do projektu uchwały wynika, że stosunkowo duży obszar obejmuje oprócz terenów tych zabudowanych dla miejscowości Krzyżowa Dolina również i ciąg takiej drogi w stronę, gdzie to jest?
W stronę Nowej Schodni i w stronę Krośnicy.
I Krośnicy, no i tam teren lasu.
Proszę Państwa, to jest obręb geodezyjny Krzyżowa Dolina. No i po granicach, tutaj Patryk, po granicach obrębu robi teraz plan zagospodarowania przestrzennego. Całej Krzyżowej Doliny, 100% Krzyżowej Doliny wraz z lasami przypisanymi do tego sołectwa, a to, co teraz mówi przewodniczący Olbryt, to jest ulica Polna, to jest taki sięgacz w stronę Krośnicy, tam mieszkają trzy rodziny.
No tam widać.
No ale nie chcielibyśmy robić po prostu wyjątku, naturalną granicą jest obręb geodezyjny sołectwa i tak chcemy ten plan uchwalić.
Mają Państwo radni jakieś pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Jeśli nie ma, przystępujemy do opiniowania. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 6? 3 głosy za, jednogłośnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 6? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ozimek, rejon ulicy Częstochowskiej. Proszę bardzo, pan burmistrz Brzezina.
Szanowni radni, tutaj jesteśmy zmuszeni prostować pewne niedociągnięcia legislacyjne z poprzednich dokumentów urbanistycznych. Mianowicie, tam gdzieś 20 lat temu obiekty przy Częstochowskiej, te stare bloki w zabudowie wielorodzinnej zostały w planie i w studium opisane jako zabudowa jednorodzinna. Również ten obiekt kancelarii, którą większość radnych zna, gdzie tam jest budynek usługowy, został opisany jako budynek jednorodzinny. Po rok temu radni w styczniu przyjęli studium. W studium żeśmy to zmienili na zabudowę wielorodzinną. No i teraz prosimy radnych o to, żebyśmy mogli przystąpić do planu zagospodarowania przestrzennego i nasz miejscowy plan sprawić, że on będzie zgodny z rzeczywistością. No a rzeczywistość, jaka jest, to wszyscy wiemy, jest to zabudowa wielorodzinna, a nie jednorodzinna.
Dziękuję. Mam pytanie, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Ja mam tylko takie pytanie. W tym projekcie, w części tej dolnej przy ulicy Częstochowskiej, skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza, jest ten plan wycięty, nie uwzględnia działek 80 przez 19 i 80 przez 18. Tam jest taka posesja, w której w jednej części, na co skarżyli mi się to nie mój okręg wyborczy, ale kiedyś tam przy okazji podnosili mieszkańcy. Jeden z tych właścicieli tej nieruchomości, a to pali różnymi drzewami, mówimy o ekologii, za chwilę będziemy mówili, a ten pan również przy okazji to spala to, co zbiera po śmietnikach, czyli resztki mebli, czyli razem z płytami ze wszystkim. I akurat tego, to jest wycięte z tego planu. Te dwie działki. To jest, jeszcze przy okazji ekologii chcę powiedzieć, że inni mieszkańcy, zwłaszcza tej ulicy Mickiewicza, skarżyli się, to przy okazji może w ramach kontroli pan burmistrz uruchomi, a na działce, no to dlaczego o tym nie mówić, na działce 77 przez 20, czyli ten ostatni blok położony wzdłuż ulicy Częstochowskiej, przed całym tym zapleczem, przed zapleczem w stronę szpitala. I tam też, bo to jest też wielorodzinnych, to są te dwa źródła, które jak się jest na spacerze w lesie i będąc nawet ostatnio w okolicach Górki Saneczkowej, tak ładnie ci właściciele tak ładnie zadymili, że czuć było, no chyba spalanym polietylenem, czyli petami, czyli butelkami, plus chyba różnym, wszystkimi innymi kwestiami. Ja mówię, gdybym nie został zdopingowany w swoim czasie, to nie podnosiłbym tej kwestii. I pytanie jest najpierw pierwsze, w tym jednym, czemu omijamy te dwie nieruchomości połączone ze sobą na działce 18 i 19?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Ten bliźniak, bliźniak traktujemy jako zabudowę jednorodzinną i jest zgodność planu z rzeczywistością. Nie chcemy teraz robić jakiegoś bardzo dużego obszaru dla Ozimka i nie ma sensu poprawiania czegoś, co jest zgodne z rzeczywistością. Jest bliźniak, zabudowa jednorodzinna w rzeczywistości, zabudowa jednorodzinna w planie. A te obszary z przerywaną linią zaznaczoną jest niezgodność z rzeczywistością. Jest ewidentnie zabudowa wielorodzinna, a w planie starym mamy zabudowę jednorodzinną. Nie ma takiej potrzeby. Tak samo jak mówiłem w sprawie tej kancelarii prawnej, no ewidentnie tam nikt nie mieszka, tylko są świadczone usługi. My chcemy to wyprostować. A jeżeli teraz, to co mówił teraz przewodniczący Olbryt, to ja rozumiem, że to była kwestia dotycząca spraw różnych. Jeżeli jest poważne przypuszczenie, że tam się pali niezgodnym z ustawą paliwem stałym, wyślemy tam kontrolę, tylko ja bym prosił, żeby radny mi jutro wysłał krótkiego maila albo SMS-em przypomnienie, wyślę tam naszego inspektora do spraw kontroli terenowych, wejdzie do kotłowni i sprawdzi, czym palą. Jeżeli jest to możliwe, to bardzo prosiłbym o krótką wiadomość jutro i obiecuję, że tam się dwóch naszych pracowników uda.
Dobrze. Ja rozumiem, że to, co pan burmistrz mówi o uporządkowanie tych budynków dotyczących, a pozornie jednorodzinnych, to dotyczy działek 110 przez 16 i 110 przez 19, prawda? To są te właściwie położone zaraz naprzeciwko kancelarii.
Tak.
No. Dobra. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Jeśli nie ma, przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 7. Kto z radnych członków komisji rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 3 głosy za, jednogłośnie.
Głosuje Komisja Skargi i Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 7? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 8 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych miasta Ozimek i wsi Wschodnia. I to jest gruby temat. Ja myślę, że i pan burmistrz Brzezina, i pan inspektor, pan Patryk Dzienniak w tej kwestii dodatkowych jeszcze wyjaśnień nam udzielą. Niezależnie od pytań, które ewentualnie postawi. Bardzo proszę.
Ja zacznę ogólnie. Tutaj pan Patryk uzupełni to szczegółowo. Szanowni radni, bardzo ważna uchwała. Mówiąc tak bardzo kolokwialnie, to no, raczej większość radnych wie, o jakim mówimy obszarze. Mówimy o obszarze starej huty oraz o obszarze dawnego primu. I te firmy, wszystkie te firmy do nas zgłaszały, bez powiedzieć wszystkie, większość tych firm do nas zgłaszało wnioski, że chcą się rozbudowywać, ewentualnie zagęszczać zabudowę i my teraz w tym planie poprawiamy parametry prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli zgodnie z tym studium, które myśmy przyjęli w styczniu tamtego roku, poprawiamy parametry dotyczące wysokości obiektów, powierzchni biologicznie czynnej. Dwa najważniejsze parametry to jest tak, 25 metrów wysokości mogą być obiekty, czyli zwiększamy atrakcyjność inwestycyjną tego terenu i dopuszczamy współczynnik biologicznie czynny 5%. Tak na marginesie, gdybyśmy teraz poszli na kontrolę, to wydaje mi się, że nawet w niektórych firmach te 5% nie jest spełnione, że cały teren jest zabetonowany. Ale to ja już teraz nie chcę w to wchodzić. I to jest teren tej starej huty. I tutaj są jeszcze dwa inne obszary. To raczej będzie radnego Jaremki interesowało. Czy radni mogliby spojrzeć na teren starego primu? Są takie dwa obszary. Jeden niebieski i jeden zalewowy i jeden teren żółto-fioletowy. Tam żeśmy dokładnie sprawdzili, jak to wygląda w terenie. Jest tam lekkie obniżenie tego terenu i to, co już tutaj mówił przewodniczący Jaremko, tu jest takie też drobne nieszczęście, że część wody, która jest prowadzona z lasów z Krzyżowej Doliny, przechodzi pod drogą robotniczą, proszę mnie tu poprawić, jeżeli źle mówię, przechodzi i tutaj przy bardzo nawalnych deszczach gromadzi się w tym miejscu. I zgodnie z obietnicą ten teren nie może być absolutnie zabudowany. Ten teren niebieski to jest taki suchy polder, a ten teren żółto-fioletowy jest tam zakaz zabudowy, no to jest takie przeznaczone pod ugór, powiem tak. To jest takie pastwisko pod ugór, aby można było tą wodę przytrzymać i aby ta woda mogła wsiąknąć. Ten teren pozostały jest trochę wyżej wyniesiony. Potencjalnie można tutaj zrobić jakieś usługi, ale tutaj będziemy też robili pozwolenie wodno-środowiskowe, żeby odpowiednio wodę zagospodarować, bo problem w przypadku roztopów i deszczów nawalnych występuje. I tu jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna. Ja już to radny mówiłem kilka razy. W naszej gminie największym zagrożeniem powodziowym nie jest Mała Panew. Są dwie rzeki. Jest to Brzezinka i Libawa. I tu musimy bardzo uważnie obserwować stan tych rzek i prosić Wody Polskie o sukcesywną, to znaczy od między 3 a 5 lat, żeby te rzeki były czyszczone, bo te rzeki w krótkim czasie gromadzą dość dużą zlewnię wody, po czym je odprowadzają odpowiednio do Małej Panwy i do Jeziora Turawskiego. To są informacje ogólne, jeżeli radni mają jakieś pytania szczegółowe co do parametrów, tutaj Patryk służy pomocą.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, powiem szczerze, że byłem przeciwko temu planu zagospodarowania przestrzennego, ale dzisiaj go popieram. Powiem szczerze, że potwierdziło się to, co mówiłem i też dziękuję radnym, że wstrzymali sprzedaż tej działki wtedy, która miała być dla prolichtu, bo tak jak mówiłem wtedy, i to jest to teren zalewowy, jest to potwierdzone na tych nowych planach zagospodarowania przestrzennego. Co mnie cieszy, że ten teren tutaj, który jest dalej, który ma być usługowy, to co czytam tutaj w tych dokumentach, może tam być jeszcze fotowoltaika, tak? Że...
Jeżeli mogę, tylko jeszcze jedna...
Na ten WS, tak? Na tym niebieskim.
Nie, tu,
ten teren. Przepraszam, na zapleczu.
Proszę Państwa, teraz trend jest w całej Polsce taki, że na... lichych ziemiach, czyli klasa habitacyjna 5 i 6 oraz na takich terenach trudno dostępnych, mokrych, robi się fotowoltaikę, ale to nic nie przeszkadza, aby pod ogniwami fotowoltaicznymi stała woda i wsiąkała do ziemi. Jedne drugiego nie wyklucza. Ale nie można tam niczego zabudować, zabetonować, zabudować, co ma fundamenty. Jest to teren, ma tam wsiąkać potencjalna woda, a ja tutaj też jeszcze będę prosił sołtysa teraz, nieradnego tego sołtysa, musimy się udać jeszcze raz ponownie do nadleśnictwa i podyskutować o małych zastawkach, które przytrzymają wodę na terenie lasów na przykład przez 2 dni. Niech, żeby ta woda spłynęła najpierw z pól do przesilki, a 2 dni później z lasów. To ma kolosalne znaczenie, proszę mi wierzyć, dla gospodarki powodziowej.
I mam też, powiem Panie Burmistrzu, że też takie zapewnienie właściciela tych łąk tutaj, że nie jest zainteresowany sprzedażą tego, nie? Także jesteśmy tak jakby, można powiedzieć, 2 razy zabezpieczeni. I planem zagospodarowania przestrzennego, i właścicielem, który też nie jest zainteresowany sprzedażą. Chociaż tak jak tutaj teraz wynika, że może tam być tylko fotowoltaika albo jakieś usługi, co podejrzewam, nikt tam nie będzie zainteresowany. No ale nie wiadomo, co w przyszłości będzie. Także tutaj to mnie cieszy, ta strona tego planu zagospodarowania przestrzennego. Ta druga strona tutaj koło ulicy Waryńskiego, tam też jest z drugiej strony, nie? No. Też jest rozszerzona, ale wiem, że tam ludzie uprawiają te pole. Tam jest tylko mały teren gminny, nie? Tam przy płocie tam tego prewkonu. Także powiem szczerze, że jeszcze raz chciałem podziękować radnym, że wtedy za zrozumiałość i za przyblokowanie tego, że nie został ten teren sprzedany, bo mamy tutaj teraz ewidentnie, widzimy, że i panowie urbaniści, i nasze obawy też tutaj potwierdzili i ten. Także dziękuję bardzo. Ja będę głosował za, także dziękuję.
A ja mam pytanie do pana Patryka Dzienniaka. Na czym polegać mają ochrona przed hałasem dla obszarów? To 1 MW usługowe U i 2 MW, to znaczy my mówimy, no brutalnie powiem to tak, dawne ambulatorium tu przy ulicy Kolejowej i później tam przy kościele dawna centrala telefoniczna, która przebudowywana teraz jest na chyba budynek wielomieszkaniowy, hotel robotniczy, no. To na czym to ma polegać, bo tutaj jest zamarkowane w tej uchwale kwestia ochrony przed chyba hałasem, jak dobrze to mówię.
Witam szanownych radnych. Aktualnie w miejscowych planach w ogóle temat hałasu nie jest poruszany jako tako. W latach 80. jak były plany tam, to było rozwinięte dość, a teraz całkowicie w ustawach nie ma w ogóle głosu, żadnej zmianki, żeby coś takiego robić. Tak naprawdę tutaj te 2 MW i 1 MWU to będą hotele pracownicze dla tych firm tutaj dookoła zgromadzonych, czyli tutaj mamy CB Production i od pana Medpol, pana Marciniaka z Medpolu. Czy tam będą hotele pracownicze? No, na razie nie wiemy, na razie nam się dużo nie dzieje. I w zasadzie no tyle. Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma jakieś pytania do przedmiotu? Proszę bardzo, pan radny Kubuj.
Ja mam pytanie do rozdziału 11. Stawki procentowe. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 15%. O co tu chodzi?
To renta planistyczna, tak?
Dokładnie tak. Proszę Państwa, to jest sytuacja, że gmina może zarobić w ten sposób, że oblicza się, jaka była wartość przed, jaka była jeżeli ktoś teraz nabędzie to w okresie 5 lat? Do 5 lat można tą opłatę naliczyć. Jeżeli teraz osoba to jakaś nabędzie, to my mamy prawo naliczyć od wzrostu wartości tej działki spowodowanym przyjęciem tego planu 15%. W polskim prawie przewiduje się od 0 do 30%. My proponujemy radnym stawkę środkową 15%. I tak to zostało wprowadzone w Polsce słusznie, głównie po to w całej Polsce ludzie przekwalifikowali tak zwaną ojcowiznę, mieli dom jednorodzinny, z tyłu mieli na przykład atrakcyjne działki budowlane, prowadzili drogę wewnętrzną do tych działek, przekwalifikowywali te działki z uprawy rolnej na zabudowę mieszkaniową, a problem pozostawał w gminie, bo ci ludzie, którzy z tyłu wybudowali, później musieli, przychodzili do włodarzy i prosili o wybudowanie kanalizacji, wodociągu, asfaltu i tak dalej. I z tych środków te środki miały być przeznaczone docelowo na częściowe uzbrojenie tych działek. Oczywiście to nie wystarczy, ale jest to tak pomyślane, że jeżeli gmina poprawia formę zagospodarowania terenu, ma prawo z tego od 0 do 30% zyskać.
Innymi słowy, panie burmistrzu, należy rozumieć, że proponując taki projekt uchwały, no, szacujecie to na zasadzie takiej trochę ostrożności, a nie na maksa, bo to miło ściągać pieniądze, ale rodzi się to z problemami jeszcze innymi. Widzę przykład z Ozimka z ulicy, której? Wyzwolenia i Hutniczej, nie?
O, dobry przykład, ale nie chciałbym tylko no. Na komisji głośno poruszać.
Tak, ale my wiemy, o czym mówimy.
My tak naprawdę tam nie dodaliśmy tą uchwałą dużo nowych terenów, gdzie moglibyśmy zyskać tej uchwały. To jest śladowa tak naprawdę ilość nowych terenów przemysłowo-usługowych, ale musieliśmy to zrobić, żeby wstawić w tak.
Tak pozostaje, przemysłowo-usługowo, nie? No.
Ale my chcemy docelowo w każdym planie proponowanym radnym pisywać uchwałę w każdy sposób. Chcemy być konsekwentni, Krasiowie, Krzyżowej Dolinie, wszędzie. Nie widzimy jakichś naciskawek, aby na tym terenie tej uchwały nie pisać. Biorąc w sumie, że z tego czasu 30% dużo osób wnaszało po prostu przed punktem działki.
No ja rozumiem. Ja rozumiem, że zanim nie przyjdzie kwestia, nie dojrzejemy w Polsce do opłaty katastralnej, do podatku katastralnego, to temat renty planistycznej będzie. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Nikt się nie zgłasza. Jeśli nie ma, kto z radnych członków komisji rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku numer 8? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 8? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 9a w sprawie emisji obligacji komunalnych gminy Ozimek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Mówię 9a, bo wcześniej funkcjonował projekt numer 9, natomiast ten, rozumiem, wnosi określone zmiany i prosiłbym, dziękuję panu inspektorowi, panu Dzienniakowi, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani skarbnik.
Szanowni radni, może na wstępie powiem, co jest przyczyną podjęcia takiej uchwały odnośnie emisji obligacji komunalnej naszej gminy i określenia zasad zbywania, nabywania, wykupu. Otóż w związku z przyznaną dla naszej gminy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacji w wysokości 6 693 415,85 groszy na realizację inwestycji na przebudowę drogi gminy Powstańców Śląskich miejscowości Wschodnia, jesteśmy w związku z okrojonym budżetem, mamy budżet taki, jaki jest, nie mamy środków wolnych, aby przeznaczyć na wkład własny środków własnych, więc podejmujemy taką uchwałę, ponieważ wartość inwestycji oszacowana jest na kwotę około 11 700 000. W związku z tym proponujemy podjąć uchwałę w sprawie emisji obligacji w kwocie 5 000 000 zł. Obligacje te powinny być wyemitowane w tym roku bieżącym, czyli w roku 2023, najpóźniej do 31 grudnia 2023. Wykupy obligacji w uchwale proponujemy w latach od 2027 do 2031, czyli 27, 28, 29, 30 i 31 roku. Do obliczenia kosztów obsługi emisji obligacji, to są koszty odsetek, w dniu wyliczenia pisania tej uchwały średni WIBOR w przypadku emisji obligacji jest WIBOR 6-miesięczny, to z 17 był w wysokości 6,99%, plus marża, jaka będzie zaproponowana czy przez bank, przez dom maklerski, to w granicach może być 1,10, 1,2, ale to się okaże dopiero po wyborze oferty. Więc koszty obsługi obligacji wzrosną gdzieś około 400 do 500 tysięcy w pierwszych latach, kiedy nie będzie wykupu, czyli od tej kwoty 5 milionów będzie rocznie gdzieś 400 tysięcy. Ale trudno powiedzieć, jaka będzie kwota, bo może być WIBOR mniejszy, może być wyższy. Czyli te koszty będą się kształtowały w zależności od WIBOR-u, jak WIBOR będzie wyglądał. Ogólnie na chwilę obecną wyliczone koszty obsługi obligacji kwoty 5 milionów wychodzą ponad 2 miliony do roku 2031. Natomiast poprawka, korekta, bo mówimy o druku numer 9a, dotyczy korekty zapisu paragrafu drugiego i paragrafu szóstego. W paragrafie drugim był zapis, że emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów liczby mniejszej niż 100. Z kolei winien być zapis: emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną tylko do jednego adresata. Natomiast w paragrafie szóstym, w punkcie pierwszym, był zawarty punkt pierwszy. Ten paragraf szósty rozbijamy na... Ten zapis punktu pierwszego rozbijamy na dwie części. Pierwszy punkt: wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej w następnym dniu roboczym po upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii. I druga część, drugi punkt: dopuszcza się możliwość nabycia przez gminę Ozimek wyemitowanych obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. To jest tylko taka zmiana. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja pragnę zwrócić uwagę radnych. Wczoraj korespondowałem z panem burmistrzem Brzeziną, a z tego co wiem w trakcie wczorajszych obrad też dwóch komisji wypłynął temat. Rozmawiamy o poważnym wydatku, no, obligacjach na kwotę 5 milionów, a nie o kredycie, który jest rozwiązaniem korzystniejszym ze względu na przedłużony termin rozpoczęcia okresu, jak gdyby spłaty. Natomiast prosiłem o mapkę, żeby zobrazować kwestię. Gmina emituje obligacje dla określonego celu: przebudowy, remontu drogi Powstańców Śląskich. Tą mapkę załączył pan burmistrz tutaj. Otrzymaliśmy wszyscy w poczcie przesłanej nam chyba dzisiaj z rana. Jakby pan burmistrz był uprzejmy jeszcze nam przybliżyć po prostu, dokładnie o czym mówimy. Czy skala problemu.
Szanowni radni, to technicznie to bardzo dokładnie znam ten projekt. 2 lata temu żeśmy zlecili projekt budowlany na cały odcinek ulicy Powstańców, czyli od ronda wschodni przy DK46 aż do przejazdu na Banieckiej. Teraz chcemy zrealizować pierwszy etap. Pierwszy etap będzie miał 637 metrów i budowa 637 metrów drogi szacowana jest na 7,4 miliona złotych. Co wchodzi w skład tej drogi? Ta droga ta będzie miała parametry drogi krajowej, gdyż tą drogą dojeżdżają samochody o DMC dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton. Cały ruch, który idzie praktycznie do Huty, do Kratosa, do Myllenhofa, do KSU, do KNK, wszystko idzie tą drogą. I musimy, no nie możemy sobie, i w ogóle ustawa, rozporządzenie ministra infrastruktury dokładnie określa minimalne parametry, jaka ta droga powinna zawierać. I te minimalne parametry w tej projekcie żeśmy zawarli. Mianowicie jezdnia o szerokości 5,5 metra, z boku będzie ciąg pieszo-rowerowy 3-metrowy i ta droga będzie oświetlona. Oprócz tego będą zrobione jeszcze wjazdy na te tereny przemysłowe i będzie zrobiony jeszcze ten bardzo nieszczęśliwy wjazd na ulicę Techniczną, gdzie my go tam co pół roku go naprawiamy i go nie potrafimy do końca naprawić, gdzie taka powstaje ogromna dziura i zawsze tam stoi woda, ale to mam nadzieję, że to będzie teraz zrobione sprawnie i już ten problem zniknie. Oprócz tego, co jest równie ważne, za 4 miliony robimy odwodnienie tej drogi. Oczywiście odwodnienie tej drogi to w praktyce w terminie późniejszym będzie odwodnieniem całego tego terenu, tych terenów przemysłowych. Tam w ramach tego projektu budujemy kanalizację deszczową od ronda przy ulicy Warszawskiej, idziemy koło kościoła, idziemy koło KS-ów, skręcamy koło Myllenhofa i odprowadzamy tą wodę z tego całego terenu aż do Brzezinki za firmą Arotubi. Jest to niezbędne, aby tą drogę wykonać. Musimy przy tak szerokiej jezdni nie możemy doprowadzić do sytuacji, że będzie woda stała między krawędziami, tylko musimy wybudować kanalizację deszczową. Szacowana wartość tej inwestycji jest 11,7 miliona. Zobaczymy, co pokażą przetargi. Teraz duża jest nadzieja, że te przetargi będą minimalnie poniżej ceny szacowanej, gdyż większość samorządów wstrzymała inwestycje ze względu na trudną sytuację budżetową i już 3 firmy, w tym 2 firmy, które nigdy nie startowały w firmach na drogi gminne, do mnie dzwoniły w tej sprawie. I to takie firmy, które startowały na ogół w drogach wojewódzkich i krajowych. No jest duża nadzieja, że spłynie kilka ofert i będzie to trochę poniżej ceny kosztorysowej. I chcemy tą drogę wybudować do końca tego roku. Jeżeli uda się nam przetarg rozstrzygnąć, podpisać umowę dotacji z wojewodą, to chcielibyśmy to w tym roku skończyć.
Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że po wyjaśnieniach pani skarbnik i pana burmistrza to jesteśmy bogatsi o wiedzę związaną raz ze skalą wydatku, jeśli idzie o wymiar finansowy. Natomiast druga kwestia to jest spełnienie wymogów. No, powiem inaczej, powiem wprost. Jest to ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy generują CIT, podatek od osób prawnych, ale również PIT od osób fizycznych i pracowników tychże firm. I to jest to, czego nie mogli się przynajmniej niektórzy z nich doczekać od dziesięcioleci. Tak to by trzeba określić. Proszę bardzo, radny Koźlik.
Pytanie, to gmina aplikowała tą dotację, tak? I więcej nie można było dostać.
Proszę Państwa, myśmy dostali trzecią pod względem wielkości dotację w województwie opolskim. Prawie każda gmina wystartowała, połowa gmin nie dostała nic, a myśmy dostali 6,7 miliona. Miasta powiatowe niektóre nie dostały nic, albo dostały 1 milion złotych. I teraz powiem, o co chodzi. No,
dobrze, wyłączamy. Bardzo proszę.
Panie Burmistrzu, to w sumie tutaj co, te kolano za kościołem też będzie zrobione? Tak jak tutaj jest na tej mapce, tak?
Proszę Państwa, 457 metrów ulicy Powstańców i te kolano za kościołem, 150 metrów zostanie zrobionych, tam panie radny, tam teraz nie ma drogi. To co teraz to jest, to nie można nazywać w ogóle drogą.
To są wyrwy.
To są po prostu sutrowe wyrwy firmy Kratos, Wulkanizacja i te inne firmy. Ja tu nie mogę niestety na komisji do mikrofonu mówić, jakich one używają wyrazów pod naszym adresem. No osoby, które idą do wulkanizacji, to niektóre musiałyby zaraz zawrócić po tych dziurach. No tam jest totalna tragedia. Tam jest prędkość przejazdowa jest 10 km na godzinę. Proszę się tam przejechać. No i myśmy to musieli projektem objąć. Jeżeli my chcemy jeszcze, szanowni radni nie wiedzą do końca, nie znają polityki Huty Małopanew. Huta Małopanew chce z tej drugiej strony tutaj, od strony kościoła, tę część tych terenów sprzedać. Oby to się im udało sprzedać, oby nam postawiły nowe firmy, które będą nam płacić podatek od nieruchomości, ale wjazd będzie od kościoła.
Czyli z tej strony?
Z tej strony. No to jeżeli będzie zjazd od kościoła, no to musimy tą drogę zrobić, nie? Który inwestor przyjdzie i kupi teren za 2-3 miliony za hektar na terenie pochutniczym, do którego nie będzie prowadziła droga? Proszę się nad tym zastanowić. Musimy to zrobić niestety.
Znaczy, my się zastanawiamy, panie burmistrzu, no. Bo tylko skala możliwości jest inna, na przykład gminy Ozimek niż gminy Ujazd, która ma gołe pola i nie musi się martwić z innymi rzeczami, tam się buduje znówki. No i wszyscy składają ręce do oklasków, nie? Mhm. No. Proszę, przepraszam. No.
To panie burmistrzu, to ta droga tu Powstańców Śląskich się skończy z AKS-em przy zjeździe tu do Millerhofa, tak?
Nie.
Nie.
Ta droga się skończy za zakrętem, kilkanaście metrów za zakrętem. Niestety.
W stronę stacji energetycznej.
Słuchajcie, jak była stara centrala telefoniczna, na wysokości starej centrali telefonicznej urwie się ten projekt, etap pierwszy. Mhm. I my zamierzamy złowić w następnym roku?
No, tak. No.
Jak my teraz jedziemy ulicą Powstańców, tak. Mijamy cmentarz, na wprost jest kościół, skręcamy w prawo, tak? I niestety kilkanaście metrów dalej się skończy inwestycja drogowa, a rura odwodnieniowa pójdzie dalej po stronie Bronka, po stronie KNK, przejdzie pod ulicą Ciepłowniczą, pójdzie po drugiej stronie Millerhofa i odprowadzi wodę aż do Brzezinki. I drugi etap drogowy...
Za osadnikiem.
Tak. Drugi etap drogowy będzie miał porównywalną kwotę jak ten pierwszy etap, ale będzie znacznie mniejsza kwota tej kanacji deszczowej, bo ona już będzie wybudowana. Ten sięgacz będzie sięgał aż do Brzezinki. Tak to będzie wyglądało. Proszę Państwa, ja Państwu nie wiem, czy tam w materiałach, czy ja to w tym mailu chyba napisałem, my tam budujemy drogę o 11,5 kN na oś. Czyli my budujemy drogę taką, jak się buduje drogi krajowe. To jest droga wybudowana na lata, gdzie samochody ciężarowe 40 DMC nie powinny tej drodze zrobić żadnej krzywdy. Ta droga będzie cała wyszarpana, tam będzie podbudowa na ponad pół metra. Stąd się biorą te koszty tej drogi. To nie jest tak, że my tylko frezujemy asfalt, robimy tam jakieś 10 cm tłucznia i na to kładziemy asfalt.
I się rozejdzie do rogu.
I to my robimy całą, budujemy praktycznie nową drogę. To się nazywa przebudowa, bo ona idzie w tym śladzie, ale no, obyśmy rozstrzygnęli na przełomie marca i kwietnia ten przetarg i później ta droga będzie wybudowana. Oczywiście jeszcze jedna rzecz ważna, ten przetarg, inwestor może wejść na ten teren budowy po odparciu mostu na kolejowej. No właśnie, my najpierw ustalimy, kiedy będzie otwarty most na kolejowej, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które ja piszę osobiście, będzie wpisane zdanie, że inwestor może wejść po zakończeniu realizacji tamtej inwestycji drogowej i integralną częścią tej inwestycji jest projekt organizacji ruchu. No, trzeba będzie puścić po drugiej stronie dojazd do tych firm. Będzie bardzo poważny kłopot. Nie wiem, jak pójdzie dojechać do firmy Kratos i do pana Ferenca. Na tą chwilę nie mam pomysłu na to.
No chyba zewnątrz trzeba będzie zbudować jakąś lokalną. No ale to przez huty. To może być użyczenie.
W tym drugim etapie, nie, jak my tutaj to kończymy, jakbyśmy to chcieli zrobić tak do przejazdu kolejowego, to tak orientacyjnie tamten odcinek ile by był? Ile by kosztował? Około 6 milionów i ile by kosztował?
To znaczy, podzieliliśmy to tak, że miał kosztować 6 milionów, tylko panie radny, ja na to panu odpowiem pytanie w momencie, kiedy my będziemy to składać. Bo tak się teraz szybko, dynamicznie zmieniają ceny, że szok. Najgorszą rzeczą, najgorszym parametrem jest tona tłuczenia. Koszt podbudowy jest oczywiście znacznie droższy niż asfaltu. Chciałem radnym przypomnieć, że te drogi gminne, które myśmy budowali teraz, tych 10 milionów obligacji, to przez lata kosztował tłuczeń na poziomie 38-42 zł netto za tonę tłuczenia. Teraz tonę tłuczenia nie kupimy poniżej 70 zł. Ja na te pytanie radnemu odpowiem za rok, za półtora roku, jeżeli będziemy to szacować przed przetargiem lub przed złożeniem wniosku do rządowego funduszu. Na tą chwilę jest to koszt około 6 milionów.
To panie burmistrzu, bo tak małymi kroczkami, bo tak, mamy jedne obligacje na jedne drogi, które musimy teraz spłacać, nie? I dobrze, że zostały wzięte. Teraz wchodzą drugie obligacje, które będą też do spłacenia. W międzyczasie będzie remont kotłowni czy czegoś. Z tego co wiemy, już tak patrząc troszeczkę do przodu, też będzie potrzebna następna pożyczka, czy jakieś następne obligacje. Mamy, komunalka robi remont tego całego. Nowej oczyszczalni. Też w tym partycypujemy, nie? Jako gmina, nie? Też musimy tam pomóc finansowo. Także mówię, że widzimy, a te wkłady są coraz to większe. To nie są małe pieniądze. Można do mikrofonu?
Wykupy obligacji będziemy mieć po 2 miliony rocznie. W roku 27 roku wchodzimy z obligacjami tymi dzisiejszymi, jeśli zostanie uchwała podjęta, i będą wykupy po 3 miliony. 3 miliony w 27, 28, 29 będą 2 miliony i potem 30, 31 rok też po 3 miliony.
Czyli nowa kadencja zapowiada się ciekawie.
To są, uważam, że to jest...
Ciekawie w sensie...
Nie możemy się już dłużej bardziej zadbać.
Dość ścisłe pęta finansowe.
Odsetki, gdyby były niskie, to byśmy mogli sobie pozwolić, ale koszty są wysokie.
I tak jeszcze nie wiemy. Tak, proszę mi.
Dziękuję.
Ale jeszcze przerwę. Mogę coś? Obecnie zadłużenie gminy w stosunku do starej ustawy, gdzie było 60% dopuszczalne dochodów gminy, mamy niecałe, no praktycznie 20%. Przy tych obligacjach będziemy mieć 24%. Czyli nie jest jeszcze to...
Procentowo nie jest źle, ale finansowo to coraz bliżej przyjdzie.
Jedno zdanie, nie chcę tej dyskusji przedłużać. Ja dziękuję radnemu Jaremce za troskę o cash flow gminy. Jeżeli WIBOR się utrzyma na poziomie 8%, 6-7% i jeżeli my będziemy musieli na przykład zrobić montaż finansowy następnego odcinka na poziomie 50%, może nas nie stać na realizację tego zadania. To od razu mówię to dzisiaj, ale słuchaj panu, jeżeli byśmy zrobiliśmy projekt, zapłaciliśmy 120 tysięcy netto, zrobiliśmy bardzo skomplikowaną procedurę administracyjną z RIT, gdzie były 42 strony. Tutaj starosta powiatowe w Opolu zrobiło kawał rewelacyjnej roboty, uprawomocniło nam decyzję w ciągu tygodnia. Ja z kierownikiem Bajorkiem 42 osoby odwiedziłem w ciągu 2 dni. Wszyscy się zrzekli prawa do odwołania na rzecz tej drogi. Jeżeli myśmy zrobili tyle przedsięwzięć organizacyjnych, wydali pieniążków, udało nam się pozyskać 6,7 miliona złotych. Większość samorządowców ościennych gmin powiedziała, żeśmy oszaleli, że my tych środków nie dostaniemy, ale to są ludzie może mniejszej wiary niż my. Udało nam się to dostać, no to raczej to zrealizujmy, bo jeżeli my teraz tego nie zrealizujemy, to na pewno tego w najbliższych latach nas nie będzie stać i tego nie zrobimy ze środków własnych. Co do etapu drugiego, ja nie wykluczam, żeby zrobimy jakiś montaż finansowy inny. Może być to na przykład, dzisiaj byłem na spotkaniu z marszałkiem, może być tak, że połączymy środki krajowe ze środkami unijnymi. Proszę Państwa, ja przypominam Państwu, że ten obszar jest objęty na przykład lokalnym programem rewitalizacji. Co nam szkodzi próbować?
No. Proszę bardzo.
Udział własny, tylko że mówi się teraz, większość gmin miejskich jest zadłużonych na poziomie ponad 50%. Miasta powiatowe w tej chwili, my mamy też szczęście. Obiektywnie też mamy szczęściem. Dlaczego myśmy dostali tak dużą dotację? Bo miasta powiatowe już są zadłużone po korek, już nie były w stanie składać tak dużych wniosków. Tu jest kumulacja kilku szczęśliwych czynników. I teraz staramy się być odpowiedzialni z burmistrzem, z panią skarbnik, żebyśmy byli wypłacalni przez najbliższe lata. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, wyraźnie mówi się o tym, że gminy nie mają pieniędzy na wkłady własne i jeżeli będzie ogłoszony następna edycja czy Nowego Ładu, czy Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, to będziemy starali się zrobić różnego rodzaju montaż. Obecnie w Rządowym Funduszu Dróg Samorządowych jest 70% kosztów kwalifikowanych się zwraca, ale na przykład w Nowym Ładzie jest to 90%. Jeżeli by się nam się udało na przykład z Nowego Ładu to pozyskać, no to raczej na te 10% by nas było stać, żeby ten drugi etap realizować.
Pięknie. No. Ja rozumiem, że tak. Oko opatrzności nad gminą Łozimek czuwa i to nie jest powód do zmartwienia. Druga sprawa to jest kwestia, tak jak sygnalizowałem na początku. Jeśli to służy jak gdyby produktywności, a częścią majątku są grunty i firmy, na których funkcjonują te firmy, no to to przysparza, to wzbogaca po prostu, to wzbogaca budżet lokalny. I to nie są, i te tematy nie służą temu jakiejś tam, proszę wybaczyć takie określenie. Nawet jak to jest piękna ścieżka, trasa rowerowa, ale to są czasami tematy fiu bździu, bo z tego to tylko i wyłącznie pozostają koszty. Natomiast tutaj firmy, nawet jak które z nich po jakimś tam czasie się zmieni i wymieni na inną, to i tak ten kapitał będzie procentowy. Ja to tak traktuję i dlatego między innymi od razu tak jakby deklarację składam, że będę głosował za przyjęciem, za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały. Proszę bardzo jeszcze przewodniczący Jaremko.
Panie burmistrzu, mnie do tej inwestycji nie trzeba przekonywać, ja jestem za nią dwoma rękami, tylko tak jak mówię, no chcę trochę widzieć perspektywicznie, jak to może wyglądać, nie że, bo wiadomo, będą głosy ludzi, czemu tu skończyli, znowu to, zostanie tego, ja nie będę im opowiadał, że za rok będziemy dalej jechać z tą drogą, bo nie wiadomo, dlatego mówię, pytam się, jakie są realne szanse, kiedy ta inwestycja może być zakończona, bo wiadomo, że to, tak patrzę, 650 metrów drogi, 11,5 miliona.
7 no.
No, także mówię, no te ceny są takie wyolbrzymione, że nie wiadomo, co w tym jest. No nie będą i wiadomo, pójdzie to coraz to bardziej w górę. Dochody gminy nie wiadomo, jakie będą. Obciążenia są coraz to większe, bo jak widzimy, ile nasz szkolnictwo, ile wszystko kosztuje, nic tańszego nie będzie, bo od stycznia od lipca znowuż płaca minimalna w górę, znowuż coś takiego, nie wiadomo, co rząd jeszcze przygotuje przed wyborami, czym znowu samorządy obciąży. Także no, życie nie jest lekkie. No. Także ja za tym głosuję dwoma rękami. Nie musi mnie pan burmistrz do tego przekonywać. Także ja oddaję...
Jeżeli społeczeństwo gminy Łozimek wybierze nas na następną kadencję, to my i tak dalej będziemy jeździli do Warszawy, do Opona, do wojewody, do marszałka, starali się skończyć tą drogę. Jest to najważniejsza droga gminna w naszej gminie, o największym natężeniu ruchu i o zdecydowanie największym natężeniu ruchu samochodów ciężarowych.
Dobrze. Tam jeszcze, panie burmistrzu, takiego bakcyla mamy z tą studzienką, nie? Kanalizacyjną, tylko to tam dalej jest, nie? No, na chwilę obecną to jest zabetonowane i...
Udajemy, że nie ma sprawy.
No, nie ma sprawy.
Jak wody przybędzie.
Po pierwszych dużych burzach to wypłynie. Trzy filmy już nam polecił.
Och, żeby nie wszystkie do Polszczyzny.
Dobra, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych, czy gości uczestniczących ma jakieś pytania do tegoż projektu uchwały? Ja rozumiem, że jesteśmy wzbogaceni po prostu o wizualizację przebiegu tej drogi z dodatkowymi wyjaśnieniami pana burmistrza Brzeziny. Wiemy, o czym rozmawiamy, na co te pieniądze pójdą. I wiemy, jak to będzie pracowało w czasie. To tylko Praktycznie mówiąc, to oznacza, że jeżeli chcemy realizować różne zadania, bo radny Jaremko wyrażał obawy, to oznacza, że przy wielu innych zadaniach trzeba będzie o ćwierć gwintu przykręcić w wydatkach innych po to, żeby budować potencjał, to co zostaje na lata, a nie przejadać bieżącego majątku. Czy przepraszam, bieżących dochodów, które są równoważne z wydatkami bieżącymi. Dobra. Jeśli nie ma, przystępujemy, proszę Państwa, do opiniowania projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych z projektu z druku numer 9A. Kto z radnych członków komisji rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 3 głosy za, jednogłośnie.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 9? Kto jest za?
9A,
przepraszam, 9A. 3 głosy za, dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku numer 10 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. Oddaję głos pani skarbnik gminy, pani.
Szanowni radni, zmiana budżetu gminy po przegłosowaniu uchwały już o obligacjach, wiadomo, że zmiana budżetu będzie dotyczyła zmiany przychodów budżetowych, ponieważ do przychodów wprowadzamy kwotę obligacji w wysokości 5 milionów złotych. Zmiana dochodów budżetowych, zmiana wydatków i z korekty dokonanej, czyli załączniku 10a, dochodzi zmiana rozchodów budżetowych kwoty 15 tysięcy złotych. Zmiana dochodów dotyczy przede wszystkim wprowadzenia po dochodach kwoty 46 253 złote 50 groszy. To jest darowizna, która przywędrowała do nas z Stowarzyszenia Austrii na naukę języka, refundacja, to jest refundacja na naukę języka niemieckiego. Pozostałe kwoty dotyczą uzupełnienia planów dochodów nieprzypisanych, to są dochody takie, których nie planujemy w budżecie, a w momencie w ciągu roku nam padają, więc musimy uzupełniać plan. Wprowadzamy również w tej zmianie nowe zadanie na podstawie ustawy z 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku. Zadanie na wydatki w kwocie 6 tysięcy zł na refundację podatku VAT na zakup paliw gazowych dla mieszkańców, którzy korzystają z ogrzewania gazowego. Po stronie wydatkowej w dziale 600, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, wprowadzamy na chwilę obecną środki własne, czyli kwotę 5 milionów złotych na budowę drogi Powstańców Śląskich. W momencie podpisania umowy, przypuszczam, że będzie to miesiąc marzec, wprowadzimy dotację w kwocie 6 milionów 900 tysięcy, o której żeśmy mówili. Poza tym w dziale oświaty wprowadzamy tą kwotę na wynagrodzenia z tytułu nauki języka niemieckiego. Likwidujemy w dziale 853 wprowadzoną wcześniej uchwałą dotację na dla Izby Wytrzeźwień w Opolu. Wcześniej żeśmy wprowadzali do przedsięwzięć, do budżetu.
851.
Izba Wytrzeźwień całkowicie została zlikwidowana, więc nie ma takiej potrzeby. Środki zostają u nas do realizacji w gminie. Taką informację żeśmy dostali. W tamtym roku żeśmy w ogóle nie przekazali. Była kwota 1500 zł. W tym roku miało być 3000. Nie będzie przekazane. Nie ma Izby Wytrzeźwień. I w dziale 901 wprowadzamy również środki własne na w związku z podpisaniem, jeszcze nie, będzie podpisana umowa w zakresie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i na chwilę obecną wprowadzamy kwotę 6 tysięcy złotych na udział własny dla Sołectwa Wschodnia, Nowa Wschodnia, Grodziec, Minichus i Pustków. Po stronie rozchodów wprowadzamy 15 tysięcy złotych. Jest to związane z tym, że Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi zwróciło się do nas o realizuje grant na budowę, na utworzenie lokalnego Centrum Edukacji Historycznej w Ozimku na wartość 30 tysięcy i pismem w ubiegłym tygodniu złożone zostało pismo na udzielenie pożyczki w kwocie 15 tysięcy. zadeklarowali się zwrócenie tej kwoty w tym roku, w ciągu 3 miesięcy, czyli będzie to pożyczka krótkoterminowa. Dziękuję. To tyle.
Dziękuję. Przepraszam, ta ostatnia kwestia znajduje odzwierciedlenie w... w 10A.
Tak, 10A. Tylko te 15 tysięcy, tak. Tylko była taka zmiana.
Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do przedłożonego projektu uchwały? Jeśli nie ma, przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 10A w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem tegoż projektu uchwały? Kto jest za? 3 głosy za, 1 głosem.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku 10A? Kto jest za? 3 głosy za, 1 głosem. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, oddaję głos Pani Skarbnik.
Szanowni radni, wieloletnia prognoza finansowa tradycyjnie do dokonanych zmian budżetowych musi być dostosowana do dokonanych zmian, czyli zmiana dochodów, wydatków, przychodów. Natomiast załącznik 11a związany jest z prowadzeniem rozchodów, czyli udzieleniem pożyczki dla stowarzyszenia. Tylko ta zmiana. I w przedsięwzięciach, to jest w załączniku 11, usunięto zadanie tej dotacji dla Izby Wytrzeźwień, całkowicie dla Izby Wytrzeźwień w Opolu. I dziękuję, to wszystko.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym temacie?
No jeszcze może, tak. Przepraszam, nie dopowiem. W wieloletniej prognozie finansowej oprócz dostosowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów dokonałam również zmiany uaktualnienia obsługi długu. W związku wprowadzone już są planowane obligacje, kwota 5 milionów i planowana obsługa długu dostosowana.
W tym załączniku
tak,
numer 1A.
Tak, 11. 11. Aha, 11, tak. 11, bo w tym były też przychody w załączniku numer 11. 11a to jest tylko załącznik odnośnie rozchodów. 15 tysięcy dotyczy.
Nikt się nie zgłasza. Kto z Państwa radnych, członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest za? 3 głosy za.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 11a? Kto jest za? 3 głosy za, 1 głosem. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 12 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. To najlepiej, jak oddam głos przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Wpłynęła skarga do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ale skarga nie spełnia formalnych obowiązków, dlatego tej skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie rozpatrywała. Opisane jest to w uzasadnieniu, także można sobie przeczytać i także. Jak są jakieś pytania jeszcze, to spróbuję na nie odpowiedzieć.
Mam pytanie, czy są pytania radnych do przedmiotowego projektu uchwały? Nie ma. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 12? 3 głosy za, 1 głos.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 12? Kto jest za? 3 głosy za, 1 głos. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 13 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Proszę bardzo, zgłasza się z dodatkowymi wyjaśnieniami pan burmistrz Brzezina.
Szanowni radni, to jest, jakby to mówić językiem przewodniczącego Olbryta, psucie gospodarki wolnorynkowej. Kolejna uchwała, którą musimy podjąć. Normalnie wolny rynek określa na zasadach popytu i podaży stawki, a tutaj my musimy zgodnie z dyrektywą wodną podjąć taką uchwałę. W 2017 roku tą górną stawkę dla nieczystości płynnych w szambach żeśmy określili na 115 zł. Teraz ceny rynkowe są około 200 zł za wywożenie, znaczy te ceny się kształtują od 50 zł do 200 zł. I my tutaj prosiłbym radnych o przyjęcie dla nieczystości płynnych 200 zł. To 200 zł to jest głównie wtedy, jeżeli to jest taki szlam na dnie szamba zalegający. To wtedy firma tego nie chce wywieźć na ogół, ale jak już się decyduje, to decyduje się po kosztach około 200 zł za metr sześcienny. A ten drugi punkt, te 250 zł, to jest obowiązek, dyrektywa wodna nałożyła taki obowiązek na gminę, aby tą stawkę określić. To są osadniki, tak zwane osady ściekowe w oczyszczalniach przydomowych ścieków. Mamy takie oczyszczalni przydomowych ponad 200 w naszej gminie. Ta woda jest na ogół rozsączana po nieruchomości. Na dole zalega taki osad ściekowy. Dyrektywa wodna wprowadziła obowiązek, aby ten osad ściekowy raz na rok wywozić i tu chcemy określić stawkę na 250 zł maksymalnie. Sąsiednie gminy wprowadziły na przykład Turawa 240, Zębowice 300, a zbadaliśmy również rynek. Na 3 zapytania ofertowe otrzymaliśmy 2 i one oscylują między 200 a 250 zł. Takie są stawki. I tutaj proszę szanownych radnych o przyjęcie tej uchwały i wypełnienie tego obowiązku dyrektywy wodnej.
Ja rozumiem, że mówimy o trudnym problemie, bo osady to jest akurat największe stężenie. I z tym zawsze był problem. Jeszcze przypominam, w dawnych latach to był problem w ogóle z osadami z oczyszczalni przydomowych, bo nie było to uregulowane i było to zmartwieniem wyłącznie właściciela, który taką przydomową oczyszczalnię zainstalował sobie, bo cieszył się najczęściej przez pierwsze 3 lata. A później jak się okazało, że ta oczyszczalnia już nie spełnia tak tej wspaniałej roli, ja przypominam te wcześniejsze, to lata chyba z 10 temu. To były takie kwestie, występowały, gdzie to wywozić, kto, tam chodziło o stężenie związków metali ciężkich, bo to i w jednym i w drugim przypadku. My tego nie mówimy, ale to dotyczy problemów bardzo newralgicznych, jeśli idzie o ekologię. Bardzo proszę, pan burmistrz Brzeziński.
Tutaj przewodniczący, ja tego nie chciałem poruszać, ale przewodniczący tutaj poruszył problem taki, tak, nikt tego nie chce wywozić, nikt tego nie chce przyjmować, a problemu trzeba się pozbyć. I oczyszczalnie ścieków z wielkim bólem to przyjmują. Chciałem Państwu zaznaczyć, że wszystkie oczyszczalnie ścieków, w tym nasza, są mechaniczno-biologiczne. Czyli tam są odpowiednie kultury bakterii, które te ścieki oczyszczają. I teraz nie wiadomo, co jest w tych osadach ściekowych na dole. Tam mogą być metale ciężkie, kadmy, różne inne rzeczy i mogą być również stężone jakieś bardzo silne sole, środki owadobójcze czy inne rzeczy w środku. Przyjęcie tego nierozcieńczonego na oczyszczalni bezpośrednio jest niebezpieczne dla tych bakterii. I problem jest bardzo poważny.
Detergenty.
Takie detergenty. I problem jest bardzo poważny, ale no prosiłbym, żeby to przyjąć, bo możemy z tego tytułu mieć jakąś tam nieprzyjemną kontrolę z Wód Polskich, czy nawet możemy być ukarani za nieposiadanie takiej uchwały.
Ja przepraszam, że udzielam pośrednio sam sobie głosu, ale proszę zauważyć, o czym wspomniał pan burmistrz Brzezina. To jest ponad 200 takich. Mówię o tych zbiornikach bezodpływowych. To są ci, którzy są skazani ze względu na odległość i nie mieli szansy podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. I oni już z tym problemem, a to są mieszkańcy naszej gminy, i oni już z tym problemem pozostaną. I każda gmina musi sobie z tym poradzić, bo to nie są tylko rzeczy, jeśli idzie o codzienne życie, przyjemne, ale są i takie po prostu trudne tematy, od których nie da się uciec. No i a trudne tematy, również jak tutaj w tym przypadku pan burmistrz wspomniał, kosztują. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej kwestii? Nikt się nie zgłasza. Proszę bardzo. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały określonej drukiem numer 13? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 13? Kto jest za? 3 głosy za. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku numer 14 w sprawie cen oraz zwolnień z opłat za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. Proszę bardzo, pan burmistrz Brzezina.
Szanowni radni, dwie grupy społeczne się do nas zwróciły o zwolnienie z opłat komunikacji gminnej, mianowicie osoby niepełnosprawne i dawcy przeszczepu. No to jest taka uchwała, może tutaj budzić pewne kontrowersje, gdyż mamy bilet jednorazowy określony na 1 zł, bilet miesięczny na 30 zł. I te dwie grupy proszą nas o to, żeby był transport całkowicie bezpłatny. My wiemy, że kilka innych gmin, które posiadają komunikację gminną, zwolniły te grupy z jakichkolwiek opłat. Informacja jest powszechna. W związku z tym te osoby również wystąpiły do nas z taką prośbą. No i tutaj już jak przy okazji, jak występujemy w przypadku osób niepełnosprawnych i dawców przeszczepu, to ja to pozwoliłem sobie rozszerzyć na honorowych dawców krwi, na dzieci do lat 6. No chciałbym też, żeby ten transport, który my mamy teraz publiczny, żeby on nie był w 95% transportem do szkół dzieci, tylko też, żeby z niego korzystały osoby dorosłe. No i liczymy, że może osoby niepełnosprawne, honorowi dawcy krwi, dawcy przeszczepu i dzieci, oczywiście z opiekunami, do tych autobusów wsiądą i będą korzystały z tego transportu. A, jeszcze zapomniałem o osobach, które rzeczywiście z tego transportu korzystają. To są osoby, które ukończyły 65 rok życia. Na ogół to są osoby, które już nie potrafią albo nie posiadają samochodu osobowego, to kilka takich osób dojeżdża do Ozimka albo do przychodni albo do sklepu i tym transportem wraca. No chcemy zachęcić więcej osób starszych, aby z tego naszego transportu korzystały. I tu szanownych radnych proszę o podjęcie takiej uchwały. My tutaj dużo nie stracimy w skali roku, a może ten nasz transport gminny będzie cieszył się trochę większym powodzeniem.
Dziękuję bardzo. No, w nawiązaniu do tego, co pan burmistrz w końcówce stwierdził, no PESEL działa każdemu z nas. Najlepiej jak się ma naście. Problemy się zaczynają, jak się już ma 10. Dla każdego.
Najlepszy PESEL jest pod 20.
No tak. No. Dobrze, czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Przepraszam za to jeszcze. Ma uwagi, pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Ja myślę, że powinniśmy się przychylić ze względu na tą listę, bo bardzo często akurat ci ludzie, mówię o... Nikt nie wybiera sobie niepełnosprawności, niektórzy wybierają, że chcą być honorowymi dawcami krwi, której notorycznie w bankach krwi w poszczególnych grupach brakuje, tak samo jak z dawcami przeszczepu. No i tak jak trochę żartobliwie to określiłem, że PESEL działa, ale kiedyś no, wszyscy dobrniemy, jeżeli dobrniemy do tego przedziału wiekowego. Także to można mieć najlepszej marki samochód w garażu, o czym wcześniej w którejś tam uchwale mówiliśmy, a później się okazuje, że właściwie to po prostu to lepiej nie wyruszać na drogę, żeby nie stanowić zagrożenia. Proszę bardzo, radny Koźlik.
Te osoby uprzywilejowane to będą zwolnione z tej opłaty po pokazaniu legitymacji czy czego?
Przepraszam najmocniej, nie myślałem na ten temat jeszcze.
Ale przepraszam, panie burmistrzu, za okazaniem odpowiedniego dokumentu.
Jakiego? Ten, co ma 6 lat, to co mam pokazać? Urodzenia. Nie, bo honorowi tacy przybywają no to... córeczki, tak?
Państwa, ja pokażę teraz dowód osobisty córki trzyletniej. Większość osób teraz wyrabia dzieciom dowód, bo wyjeżdża za granicę do Czech, czy do Austrii, czy gdzieś na urlop. Proszę bardzo, trzyletnia córka. W przypadku dzieci to akurat jest sprawa dość prosta. Na ogół pokazuje się dowód osobisty, bo one jeszcze nie mają legitymacji przedszkolaka. Nie? Ale w przypadku osób starszych to jest to też dowód. To nie jest łatwo, to nie jest trudno odjąć ten wiek. A honorowi dawcy krwi, czy dawcy przeszczepu raczej powinni mieć legitymację przy sobie, ale przepraszam najmocniej, w ślad tej uchwały, którą przygotowałem osobiście, nie doprecyzowałem tych dokumentów.
Ale rozumiem, że możemy przyjąć, tak, panie burmistrzu, że jeszcze do sesji tu będzie drobne uzupełnienie? Czy nie?
Wydaje mi się, że nie musi być tutaj uzupełnienia. My to musimy po prostu, to będzie instrukcja wewnętrzna dla przewoźnika, co ma sprawdzać. Ja bym nie chciał... Znów będziemy walczyli z nadzorem wojewody.
Aha,
panie przewodniczący, ja bym nie chciał tutaj tych dokumentów, że go legitymujemy, czy mamy prawo legitymować, czy włączy nam się RODO. Prosiłbym, panie radny Koźlik, my to możemy zrobić wewnętrzną procedurą, czy wiadomościach osimskich, ale do uchwały bym nie chciał wprowadzać, bo za chwilę się okaże, że przekroczyliśmy dane wrażliwe jakieś, albo coś innego.
Dobrze. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie, kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego projektu uchwały w druku nr 14? 3 głosy za, jednogłośnie. Ja przepraszam, myślę, że to zajmie 3 minuty, ogłoszę przerwę, bo widzę tutaj panią dyrektor od dawna panią dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty, panią Ewę Koturbę, i siedzi cierpliwie i czeka na projekt uchwały z druku nr 16, ale to dosłownie 2 minuty i będzie. Projekt uchwały z druku nr na razie 15, przepraszam, z 15, czyli z określenia programu opieki nad zwierzętami. Aha, przepraszam. Tak. Tak.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 14? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przepraszam za zamęt. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 15 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ozimek na rok 2023. Proszę bardzo, pan burmistrz Brzezina.
Jak co roku musimy taki dokument przyjąć, abyśmy mogli zgodnie z prawem wydawać środki na leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt domowych, to podkreślam, niektórzy mieszkańcy domagają się leczenia dzikich zwierząt, abyśmy mogli zgodnie z ustawą sterylizować i kastrować takie zwierzęta i abyśmy mogli dokarmiać te bezdomne koty. Jeżeli są jakieś pytania szczegółowe, to odpowiem, ale jest to dokument kopiowany co roku. Zrobiliśmy bardzo szerokie konsultacje społeczne. Mamy pozytywne opinie instytucji. Mamy oferty zakładów weterynaryjnych. Nawet nam się udało pozyskać hycla, co było bardzo trudne, gdyż hycli na opłaszczyźnie jest aż 2.
No na 70 gmin to średnia jest dobra. Dobra, czy Państwo mają jakieś pytania, uwagi? Praktycznie mówiąc, to jest rytualna uchwała, bo to co roku ta sama bajka. Proszę wybaczyć mi to stwierdzenie. Nie ma. To w takim razie, kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego projektu uchwały w druku nr 15? 3 głosy za, jednogłośnie. Proszę bardzo.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 15? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
I przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 16 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ozimek oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 roku. Tak wyczekała, tak jak wcześniej sygnalizowałem, pani dyrektor GZOSie, tyle czasu. Dzięki temu mieliśmy jednego obserwatora naszych obrad więcej, ale tym razem udzielam Pani głosu.
Dziękuję, dzień dobry wszystkim Państwu. Proszę Państwa, ze względu na nieścisłości, żeby nie mówić, że błędy w komunikacji na linii gmina Ozimek, czyli ja, opolski kurator oświaty, czyli pracownicy kuratorium oświaty i Wydział Prawa i Nadzoru Wojewody Opolskiego, niestety ze względu na nieścisłości właśnie w przekazywaniu informacji, musimy tą uchwałę jeszcze raz podjąć, tylko dlatego, że nie uzyskaliśmy opinii kuratora w tym zakresie. I jeżeli chcemy, żeby ta uchwała działała, była zgodna z prawem, musi być opinia kuratora oświaty. Żeby było jeszcze śmieszniej, dzisiaj również był telefon z Wydziału Prawa i ja po prostu takich telefonów mam dosyć sporo. Krążę wokół jednego działania, gonię swój własny ogon i proszę mi wybaczyć, ale po prostu czasem informacje z zewnątrz sprawiają, że ja sama przestaję już logicznie myśleć i jestem wyprowadzona z równowagi i działam tak, jak mi, że tak powiem, sugeruje organ wyższy, co w konsekwencji zadziewa się przeciwko mnie, czyli ja muszę po raz kolejny poprawiać pewien dokument. I jeszcze teraz kwoli wyjaśnienia. Dzisiaj przygotowany dokument i przesłany, pani Bogusia prawdopodobnie już przesłała Państwu. Kiedy drukowałam go do podpisu panu burmistrzowi, okazało się, że sprzęt komputerowy też ze mną nie współpracuje już, ponieważ początek uchwały w legislatorze jest poprawny, natomiast załącznik w tym, no tam też znalazł się błąd, który już był wielokrotnie poprawiany i ja bym chciała to, jeżeli jest taka możliwość, jeszcze skorygować po prostu.
To dobrze, jeśli można zapytać, wyprzedzę wszystkie inne pytania. Czym należy uzasadniać brak opinii? I ten błąd, czy to było to związane księdza z małej KS księdza, czy jak? Przy nazwach ulic? To są strategiczne tematy, tego rodzaju błędy
i uchwała, którą podjęliśmy jako pierwszą w 2022 roku, dotycząca września 2023 roku, czyli ta, którą w tej chwili będziemy procedować, ona została przyjęta i nikt na nie zwrócił żadnej uwagi. Później okazało się, że procedujemy uchwały ze względu na zmianę szkoły podstawowej w Grodźcu na zespół szkolno-przedszkolny i tu rozpoczęły się już właśnie tego rodzaju sugestie, że tu trzeba zmienić. I w związku z tym, że podjęliśmy dwie uchwały, a zmian zrobiliśmy cztery, no i teraz okazuje się, że wracamy do tej uchwały, która już była uchwalona i nikt do niej nie wnosił zastrzeżeń, ale ze względu na to, że wtedy jeszcze tam funkcjonowała publiczna szkoła podstawowa, a teraz jest to publiczna szkoła podstawowa w zespole szkolno-przedszkolnym, musimy ją po prostu powtórzyć.
Rozumiem. Rozumiem i mogę tylko stwierdzić tak, że aktualne pozostają słowa piosenki Skaldów, nie o to chodzi, by złapać, ale by gonić króliczkę.
Czasem tak.
No, śmiech przez łzy. Dobrze. Czy Państwo mają jakieś uwagi? Nie mają. Trzeba mieć nadzieję, że kuratorium też nie będzie miał. A może organ nadzoru wojewody? No, to jest trudno powiedzieć. Może mieć. I dzięki temu mamy przynajmniej, jeżeli nie mamy, bezrobocie nam rośnie, ale w sferze przemysłowej. Natomiast rośnie również zatrudnienie w sferze budżetowej. I tutaj akurat kryzys nam służy jako jednemu z państw będących w ogonie. Brutalnie to trzeba nazwać z 26 państw Unii Europejskiej. No jak się jest tam na siódmym miejscu od końca, a piątym pod względem potencjału ludnościowego, no to, to nie ma powodów do radości. Piątym czy szóstym. Ale to są tylko moje prywatne uwagi. Czy Państwo mają jakieś uwagi? Żebyśmy się nie męczyli. Proszę bardzo. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 16? Kto jest za? 3 głosy za, 1 głos.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z członków Komisji pozytywnie opiniuje projekt uchwały zawartego w druku nr 16? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na wyraźne sugestie, jak na meczach, to 5 minut przerwy zarządzam. I przystępujemy. Zrealizowaliśmy punkt pierwszy. Pozostają nam jeszcze 3. A dla Komisji Rewizyjnej 4 tematy. To tylko dowodzi, że tam kurwa na pewno przybędzie tylko na pewno na to. Muszę na takich kurwa kadłubi. Dobrze, że zbywam. A nosi już też pozostają. No dobrze. Jak nie dopadnie w pustyni, to to dokładnie zniknie.
Ale gratuluję, Biata wygrała dużo do
ze ślubem cywilnym, bez ślubu. Jedno musi pracować.
podjęło to w stanie powiedzieć. No my go nie uczestniczymy, to jest inna i dostaną tyle, co się ordynacji się powiedzą. Co te ajnady, to przynajmniej chyba tych dwóch ordynacji.
Thank you. Tak, tak.
Tylko sprawy rusza.
Sprawy.
Bo ja myślę, zanim włączymy te głośniki, ja myślę, że my nie będziemy, kurde, my nie przyjmujemy.
No.
Co?
przerwie wznawiamy obrady komisji. Punkt drugi, informacje dotyczących działań w zakresie ekologii na terenie gminy. Ja proponuję kwestię taką, że radni zapoznali się, obydwu komisji zapoznali się z przedłożoną informacją i pozostawiają temat bez dyskusji w trakcie dzisiejszego posiedzenia, natomiast kwestia opinii, stanowiska to będzie przedmiotem sesji Rady Miejskiej. Następny punkt, informacja na temat stanu opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w gminie, promowanie zdrowego stylu życia mieszkańców gminy. Proponuję podobnie potraktować ten temat, czyli zaprotokołować, że radni zapoznali się, przyjęli do wiadomości i temat będzie przedmiotem obrad sesyjnych. I co tu jeszcze mamy? To wszystko jest teraz sprawy różne i organizacyjne. Ja przepraszam, te kwestie, które zgłaszałem w trakcie tego zagospodarowania przestrzennego, tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to przekażę panu burmistrzowi, ale to tak jak mówię, apelowali o to do mnie, bo gdyby u nas na osiedlu nie ma ani jednego kominka, w związku z tym to nie dotyczy i w moim okręgu, ale po sąsiedzku i ci ludzie, mówię, są zrozpaczeni, bo mówi, jak zapyli, jak zaciągnie z tym smogiem, bo to nie jest, właściwie to bardziej to chyba jest PM2,5, który już przenika do oskrzeli, bo PM10 to się odpluwa po prostu, brutalnie, z oskrzeli, oskrzelików, a może i głębiej z płuc. Ale te kwestie to są problematyczne. Proszę bardzo, przystępujemy do spraw różnych organizacyjnych, zwłaszcza się radny Koźlik.
Tak, co pan przewodniczący mówił, to jeszcze mam jeden punkt, tutaj gdzie jest plac złomu, skupu złomu, tam też jak rano się jedzie do pracy, kurczę, ten dym aż gęsty jest i ciężko przyjechać, jak jest niskie powietrze, bo jest niskie ciśnienie. No tutaj.
To za ambulatorium, tak?
Ambulatorium, no. To jest taki, kurde, ja na rowerze jadę tylko. Szybko by przyjechać.
Za pomocą za pomocą ognia.
Ale to jest coś strasznego. Drugi temat to mam też przy okazji właśnie tego tematu pytanie, czy mam jakiś orientacyjny termin zakończenia remontu tego mostu?
Jest 6 maja.
I jeszcze trzeci temat mam. Klub seniora Antoniów, on miał dotację z Urzędu Marszałkowskiego i ta dotacja już się kończy, tak? Czy jest jakieś... Czy gmina chce to przejąć, czy to po prostu kończy swoją karierę, ten... No, dlatego się pytam, czy jest jakaś wola gminy, czy Urząd Marszałkowski to przedłuży, tę dotację, czy to już po prostu się formuła skończy tego klubu seniora.
Dziękuję. Kto z Państwa chciał jeszcze kwestię zgłosić? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Jerzy.
Panie Burmistrzu, chciałem się zapytać, jak tam sytuacja w sprawie węgla. Czy to działa jeszcze w Urzędzie Miasta i Gminy? Czy to już temat zamknięty? Jak to?
Ponad połowa ludzi rezygnuje z dostawy węgla z Tanzanii i z Indonezji, gdyż cena węgla polskiego na składach tutaj w Krasiejowie, w Kolonowskim i w Ozimku zbliżyła się do około 2000 zł. I ludzie wybierają minimalnie droższy węgiel polski w stosunku do węgla z Tanzanii i Indonezji, ale normalnie dalej jeszcze pojedyncze auta zamawiamy i do mieszkańców rozwozimy, ale ta skala jest mniejsza niż przed świętami. Chcemy do końca kwietnia wozić to, tylko że widzimy coraz to więcej rezygnacji z tego węgla.
No bo pytanie tam w takiej kwestii, że nie grozi nam to, że zostaniemy z węglem, a nie będzie chętnych na odbiór. Nie,
nie.
Że na
właśnie bilon, zamawiamy się... pojedyncze auta, żebyśmy na tym węglu nie zostali. Znaczy tam, nawet gdyby nam minimalnie te parę ton zostało, to to spalimy w ciepłowni, nie? Ale lepiej palić nasz węgiel jastrzębski niż ten węgiel afrykański.
Innymi słowy, to dowodzi wyższości gospodarki wolnorynkowej nad totalnymi regulacjami. Bo dzięki temu, ja przypomnę tylko, to jest temat nasz z Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania urzędu. To do słów, co prawda nie o jakości węgla, ale chciałbym nadmienić, że w temat związany z dodatkami węglowym i energetycznym i tym gazowym, te odliczanie VAT-u i tak dalej, czterech pracowników urzędu plus cztery osoby z jednostki organizacyjnej, czyli Ośrodka Integracji Pomocy, było zaangażowanych. Proszę Państwa, Państwo sobie wyobrażają posadzić 8 ludzi do tego, żeby na okrągło mieli oprócz swoich prac jeszcze co robić. Tak wygląda, kiedy się ponad zakres regulowane zarządzeniem w sprawie struktury i zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu. Tak to jest, kiedy się ręcznie, prymitywnie na poziomie lat 60. reguluje gospodarką narodową. I teraz jest pytanie, bo każdy z nas patrzy, ja ciągle powiadam, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Tu mamy najlepszy dowód na to, już nie mówię o skargach prywatnie zgłaszanych przez niektórych użytkowników odnośnie jakości węgla tanzańskiego i czyszczenia pieca. Konieczności jak gdyby wygaszania, odżużlania cudów niewidów. Także to nie idźmy tą drogą. Dobra. Kto jeszcze z Państwa? Jeśli nie ma, to ja mam jeszcze tym razem, bo nigdy nie miałem. Mam taką kwestię. A to w imieniu nas, mieszkańców z gminy, z miasta Odzimek, podłączonych do magistrali Ciepły. Proszę Państwa, wystarczy, że tak. Zmienia się prawo energetyczne, mówię o ustawa, prawo energetyczne 21 grudnia 2022 i dotychczas nigdy nie było i wprowadza się przy zasilaniu, jeśli idzie o ogrzewanie centralne, wprowadza się dodatkową opłatę, czytaj podatek, podgrzewanie wody opłata stała, 33-30 później podwyższone za moc zamówioną, to znaczy za ciepłą wodę dokładnie, ja źle się wyraziłem, przepraszam. Nie za centralne ogrzewanie, a za podgrzewanie wody. Dla tych, którzy są podłączeni do sieciowych mają wodę. To proszę zauważyć, że razy 12 to jest 400 zł od mieszkania, które dodatkowego podatku Państwo ich nie znajdziecie. Nigdzie w wykazie różnego rodzaju podatków, które ambitnie jako twórczość nieograniczona Ministerstwa Finansów jest generowana i przybywa nam co roku. Ja mam propozycję do pana burmistrza, ażeby, może po co burmistrz? Prezes gospodarki komunalnej, bo to od niego otrzymujemy jako czy spółdzielcy, czy wspólnoty mieszkaniowe zawiadomienia, żeby wyjaśnił podstawę tego, bo nigdy nie było takich rzeczy, już nie wspominam jeszcze o innej kwestii. Ja rozumiem, że to wynika lokalnych uwarunkowań. Tak to się ładnie mówi. Dlaczego o tym mówię? Czyli wyjaśnienie powodów. Ustawa, dziennik ustaw, pozycja, paragraf i tak dalej. Takie szczegółowo skąd to wynika. No po prostu nasza spółka gminna skorzystała z okazji, żeby po prostu takie coś wdrożyć, bo to zasila budżet przedsiębiorstwa zajmującego się tym tematem. I teraz drugie, podgrzanie wody. 44, w tej chwili 49. To ja Państwu powiem, że tak. Syn, córka mieszkający w Warszawie płacą 14 zł i 13 groszy za kubik podgrzania ciepłej wody. My już nie 47, a dokładnie 49 aktualnie z tego, co zasięgnąłem informacji u administratora, czyli w komunalce. Taka skala. Także można mówić, że tak, jesteśmy bardziej strzyżeni niż mieszkańcy stolicy. Proszę bardzo.
Ja pobieżnie temat znam, tylko to też jest regulowane przez URE, Urząd Regulacji Energetyki, i mamy znacznie, znacznie większe koszty niż w Warszawie. Przede wszystkim mamy kotłownię gazową tutaj na ulicy Mickiewicza, wiemy teraz, jaka jest teraz obecnie cena gazu, a druga rzecz, trzeba patrzeć tu, ile mieszkańców korzysta w gminie Ozimek z tej ciepłej wody i niekiedy ta liczba mieszkańców, co w Ozimku korzysta, zawiera się w trzech blokach w Warszawie na Ursynowie. I to musimy patrzeć na skalę zjawiska. Jeżeli w Warszawie jest wydajna kotłownia na przykład na węgiel, która ogrzewa, dostarcza ciepłą wodę 200-300 tysiącom mieszkańców, to jest inna cena jednostkowa niż mała kotłownia gazowa, jeszcze stary tam jest taki silnik i taka turbina, która ogrzewa na przykład ciepłą wodę dla 3000 mieszkańców. Proszę mi wierzyć, że znam marży w komunalce i ta marża naprawdę jest bardzo minimalna i na CW i na CO.
Ja rozumiem pana burmistrza, dlatego wspominałem wcześniej, że to wszystko zależy od lokalnych uwarunkowań. Natomiast po prostu no nie da się nie realizować zobowiązań. Pobieram określony towar, jaką jest ciepła woda podgrzana, to muszę za ten towar zapłacić. Inaczej, jeśli tego nie będę realizował, to tak jak w sklepie brałbym towar, ale czasy rewolucji październikowej już minęły. I teraz, jeśli za to nie płacę, to podlegam określonym rygorom prawnym. Dobrze. Czy ktoś jeszcze z Państwa... Aha, jeszcze kwestia, jeszcze jedna, bo prosili mnie mieszkańcy naszego osiedla dokładnie. To kolejna awaria na przesyle, na tej wody przy rondzie raz, a naprzeciw, w pobliżu, naprzeciw kościoła dwa. My mamy, panie burmistrzu, chyba pecha do tego, bo od 2021 rozpoczęta modernizacja tej kanalizacji sanitarnej, no i z takimi jeszcze cudami to jest, bo na pewno jest rzecz tego typu, pamiętam wyjaśnienia pana burmistrza wcześniej dotyczącej umowy, sposobów kar umownych dla wykonawcy i innych rzeczy. Natomiast na 100% straty, ubytki wody, to na 100% wejdą w koszty produkcji wody i dostawy dla nas jako mieszkańców. I to już nie tylko z miasta Ozimka, ale i z określonych ulic, ale również z całej gminy. Proszę bardzo.
Tutaj się pozwolę z radnym nie zgodzić. Pierwsza rzecz, niestety Wody Polskie, które są taryfikatorem dla wody i ścieków, na razie nie pozwoliły komunalce podniesienia cen za wodę i za kanalizację. Jestem członkiem Rady Nadzorczej spółki PGKiM i jeżeli te ceny się utrzymają, to spółka poniesie około 800 tysięcy złotych brutto straty na swojej podstawowej działalności wodno-kanalizacyjnej. Chciałem tylko przypomnieć, że to, co powiedział radny Jaremko, wzrosła do 3490, od lipca będzie 3600, to nie znaczy, że tylko te osoby, które miały najniższą pensję, mają podwyżki. Jeżeli ktoś teraz zebrał 3,5 tysiąca, to też musi mieć podniesione do 4 tysięcy, żeby po prostu odpowiednia skala była wynagrodzeń. I teraz te wszystkie straty wody i różne inne koszty tylko powiększają stratę spółki, a nie są przenoszone na poszczególnych odbiorców. I jeszcze jedna rzecz tragiczna, to są ceny energii elektrycznej. Wszędzie teraz na każdym SUV-ie komunalka buduje farmy fotowoltaiczne. Chciałem Państwu przypomnieć, że cena za megawattogodzinę w ciągu roku wzrosła z 300 zł do około 900 zł. Trzykrotnie wzrosła, a woda w Ozimku, na przykład przy Częstochowskiej, ten SUF, pompy pobierają wodę z głębokości 700 metrów. Proszę sobie wyobrazić, ile trzeba prądu, energii włożyć, aby tą wodę pozyskać. I tutaj naprawdę jest kłopot z sytuacją, z taryfami wodno-kanalizacyjnymi w naszej spółce. A jeżeli chodzi o te awarie, tych awarii będzie więcej. No, żywotność instalacji wodnych jest około 50 lat. Większość tych instalacji było budowane w latach 70. z różnego rodzaju jakości rur, no i te rury teraz będą strzelać pod wpływem mrozów i pod wpływem ciśnienia tej wody. Niestety powinniśmy w teorii całą sieć wodociągową na ulicy Opolskiej, Kałuży, Słowackiego, Sikorskiego wymienić. Na co nas nie stać?
Ja tylko jeszcze wracając do tych opłat abonamentowych przy tej podgrzaniu wody, a opłaty abonamentowe występują również przy dostawie wody. I pamiętam, jak komisja rewizyjna, państwo pozostali radni spoza komisji, zapoznali się z protokołem, to mówili o tym. My jesteśmy, mówię o mieszkańcach Ozimka i budynków wielorodzinnych. W grupie taryfowej W3, W4 przychody według należności za stawki opłat abonamentowych i dla tych dwóch grup najbardziej, bo one na 660 tysięcy metrów sześciennych to 1/3 stanowią. Mówię o tych mieszkańcach budynków wielorodzinnych w Ozimku. To jeśli o wartość przychodów abonamentowych wynosiła 208 tysięcy dla wszystkich, no to praktycznie mówiąc to jest 60 tysięcy to są mieszkańcy Ozimka. Jeżeli stawka opłaty abonamentowej przy podgrzaniu nie wynosi, a tam wynosiła stawka opłaty 7,37 albo 5,87. Jeśli stawka opłaty wynosi 33-34 zł, czyli pięciokrotnie więcej, no to oznacza, że zamiast tych 70 tysięcy to już jest około 350 tysięcy dodatkowego przychodu. Także w ten sposób podatki pośrednie, których nam się wydaje, że nie istnieją, a dotykają nas, to po prostu funkcjonuje. I druga sprawa, nie rozumiem. W całej Unii Europejskiej to już niezależne jest od pana burmistrza, pana prezesa z komunalki. Przecież od 1 stycznia, jak ta rządowa tarcza inflacyjna obowiązywała do 31 grudnia 2022, czyli obniżony VAT do wysokości 5%. Od 1 stycznia VAT na sprzedaż energii cieplnej wynosi 23%. Po zasięgnięciu wcześniejszym opinii czy sugestii Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej nie można było dla ochrony interesów mieszkańców, bo to jest podatek pośredni, który płaci, a później się szczycimy w skali globalnej, że nadmierna czy wzorowa ściągalność podatku VAT. No jasne, golenie owieczek do gołej skóry. Brutalnie, tak to trzeba nazwać. I tutaj bez względu na wielkość uzyskiwanych dochodów, to każdy z nas płaci. To nie jest pretensja do pana burmistrza, do pana prezesa komunalki. Jest określony akt prawny, istnieje obowiązek stosowania. No to możemy podziękować tym naszym wybrańcom, którzy głosują za zmianą ustawy Prawo Energetyczne, dobijając nam dodatek abonamentowy za na przykład przy podgrzaniu za zamówioną moc cieplną, czy za na przykład takie VAT. Nie potrafimy chronić swoich obywateli, a jednocześnie lekką ręką rozdawaliśmy, przyzwyczailiśmy społeczeństwo typowe na przykład do 500+. Wyśmiewamy w opinii publicznej czasami funkcjonującego na obszarze innego państwa Unii Europejskiej Węgier. A tam dodatek 500+ uzyskują rodzice, opiekunowie prawni dla sytuacji, kiedy co najmniej jedno z małżonków czy z partnerów jest osobą zatrudnioną. Natomiast od lat odzwyczajeni nigdy już nie podejmą pracy. Plus dodatkowo ponad 2 miliony przybyszy za Buga, czy mówię o konkretnie Ukraińcach, o uprawnieniach do osiągania tych samych, stawianiu na równi z obywatelem Polski. No tak następuje wypływ pieniądza i tak się podbija poprzeczkę, jeśli idzie o inflację. Dobrze, że mamy wojnę, to mamy przynajmniej na co zwalić. Ale to są moje już dygresje do tych kwestii. Tutaj nie oczekuję ustosunkowania się pana burmistrza. Czy ktoś jeszcze z państwa ma jakiś temat? Proszę bardzo, pan przewodniczący Jarek.
Chciałem panie burmistrzu zapytać, bo jeżeli ta strata ma w komunalce wynosić 800 tysięcy, to z czego komunalka tą stratę by mogła pokryć? No bo jeżeli nie może zarabiać, nie, a tutaj jest strata, tylko tak było kiedyś powiedziane, z komercyjnych jakichś rzeczy, nie?
Z kodeksu handlowego zysku przyszłych okresów.
Proszę państwa, sytuacja jest zła, ale właśnie to się odnoszę do KSH, może ją pokryć z trzech rzeczy. Przede wszystkim my, jako właściciel stuprocentowy, możemy to pokryć. Tu sytuacja jest patowa, bo sytuacja naszego budżetu nie jest lepsza, nie wiem, czy nie gorsza. Tutaj pani Skarby się tak pod nosem uśmiecha, ale nie wiem, jak będzie wyglądało nasze cash flow później w październiku, w listopadzie. A druga rzecz, teraz mamy już pierwszy test budżetowy, mamy w tym tygodniu, za tydzień otwieramy oferty na odbiór zagospodarowania odpadów. To też jest bardzo poważny test budżetowy. Pierwsza rzecz, może to pokryć właściciel, druga rzecz z oszczędności wypracowanych w poprzednich okresach, trzecia rzecz z kredytu operacyjnego zwróconego w przyszłości. Odpowiem tylko tak w sposób akademicki.
Nie będziemy drążyć dalej tego tematu. Czy są jeszcze jakieś pytania, jakieś sprawy różne? Bo jeśli nie, to nie wiem. Jeśli członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radni, pragną pozostać w dalszej części obrad, bo komisja rewizyjna będzie podejmowała następny temat, to jest przyjęcie protokołu z kontroli w zakresie analizy struktury organizacyjnej i wydatkowania środków budżetowych na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w latach 2021-2022.
Ja będę potrzebny, to Wam bardzo dobrze jestem jeszcze.
Jak pan burmistrz chce, nie...
Znaczy ja chcę, ale nie mogę. Bo jest burmistrz i sekretarz na urlopie.
Nie chcę, ale muszę.
Ja tylko
dziękuję
może...
bardzo za uczestnictwo, dziękuję.
W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zamykam posiedzenie. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję panie przewodniczący.
Dziękuję. Wracając...
A czemu Wody Polskie nie przyjęły taryf?
Proszę? do włączeń. Dla Państwa radnych ja przypomnę, nie wiem, czy ja mam czytać to, czy przesłałem Państwu do wczoraj. To było w godzinach popołudniowych do zapoznania się protokół z prośbą o uwagi ani ze strony burmistrza, ani ze strony Państwa radnych członków. Aha, ten protokół posłałem również do wiadomości Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej. Patrzę na swój tablecik. Nie otrzymałem od nikogo żadnych uwag. Czy należy to rozumieć, że po prostu nie... Tym bardziej, że mamy tego, no 6,5 strony, kurde, to będziemy się męczyć. I tak w imieniu Państwa będę to w przyszły poniedziałek na sesji zmuszony do, tak jak Gomułka, z wodą do popijania odczytać. I do tego. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę na zakończenie, bo nie chciałem, bo przecież o czymś takim nie mówiliśmy, o wnioskach kierunkowych. Gdzie jest coś? Pragnę tylko zwrócić na końcowy zapis uwagę. Komisja z satysfakcją przyjmuje stopniową realizację jej wniosków i sugestii dotyczących m.in. wprowadzenia systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy. Pamiętacie wtedy, jak było tam, że były dzienniki wyjść prywatnych, służbowych, były zapisywane, nie. Dzisiaj widzimy tutaj przy tych paniach w punkcie obsługi petenta, tak? Pani Bogusiu, jak to się... W punkcie obsługi urzędu, w punkcie informacyjnym, że później na zakończenie pracownicy przykładają tą swoją kartę, odbijają po prostu kwestię obecności. No, bo to tak... No dobrze, my zajmujemy się właśnie uprzejmościami, natomiast rzeczywistość jest taka. Poza nielicznymi obywatelami, mieszkańcami naszej wspólnoty, czyli gminy, czy tej, którzy chcą się przywitać z panem burmistrzem, to większość przychodzi z określonymi swoimi sprawami łatwymi, trudnymi, czy średnimi i bardzo trudnymi do załatwienia. Sięgając pomocy u określonych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, tak to się nazywa, albo bezpośrednio w ramach skarg u burmistrza czy jego zastępcy. No i teraz tak, później była kwestia, jak Państwo pamiętają, to chyba 4 lata temu, wprowadzenie systemu elektronicznej, monitorowania pracy na stanowiskach urzędniczych przez program StatLog. Odzwierciedlenie w regulaminie pracy Urzędu Gminy Miasta Oziny. On, tam jest zapis o tym, że to jest z poziomu informatyków. Jest ostrzeżenie dla każdego pracownika, także tak praktycznie mówiąc z komputera służbowego, to nie można sobie poczytać prywatnej poczty, nie można sobie poczytać portali internetowych, jakichś zapoznać się z wiadomościami, no bo po prostu uważam, że swoje obowiązki wypełniłem, to teraz mogę sobie pośmigać po internecie. Takie rzeczy nie przechodzą. Czy też, dalej czytam to zdanie, czy też wdrożenie centralnego rejestru umów zmierzającego do ścisłego nadzoru nad wydatkami w zakresie funkcjonowania z urzędu z uwzględnieniem celowości i gospodarności. No nie musi się realizować naraz, ale ja przynajmniej mam satysfakcję, że określone kwestie, które zgłaszaliśmy, to nie było tylko takie sobie gadanie po to, żeby sobie odbyć spotkanie, jedno, drugie, pokwitować dietę, iść do domu, bo absolutnie chyba. To w jaki sposób na pewno to porządkuje pracę. Starałem się, proszę Państwa, jak mówię tutaj, wyartykułować te kwestie, które rzutują na funkcjonowanie urzędu z tymi uwagami odnośnie audytów, oceny wewnętrznej, audytu wewnętrznego, również i kontroli tych zewnętrznych. Wymieniałem tam ile. Nie komentowałem tylko jeszcze kwestii takiej jak w kwestii takiej jak o staż pracy pracowników, bo to też jest rzecz względna, bo powyżej 15 lat na koniec 21 roku 51 osób, poniżej 15 lat 21 osób. No to praktycznie mówiąc, to oznacza, że ta kadra jest stabilna, a w jakiejś części poniżej 15 lat to się nie mówi o tym, czy to ma 2 lata określony pracownik zatrudniony w urzędzie stażu, czy ma lat 12. Natomiast w roku 2022 mamy 50 osób powyżej 15 lat stażu pracy, natomiast w związku ze zwiększeniem się ilości osób zatrudnionych w ramach umów z Powiatowego Urzędu Pracy, kierowanych z pośrednictwa pracy, ja tu nie pisałem w protokole, bo w czasie dyskusji pamiętamy, bo to też indywidualny nie dotyczy jednakowo wszystkich. Bo najczęściej to jest tak, że wtedy za pracownika, który przebywa na stażu, to urząd gminy, czyli z budżetu, jest płacone około 30%. Nie ma sztywnej granicy, bo one tam jest jeszcze różnicowane. Natomiast 70% tejże płacy jego wypłaca, czyli jak gdyby subwencja jest z Powiatowego Urzędu Pracy, co jest z korzyścią dla budżetu, dla wydatków budżetowych, jeśli idzie o funkcjonowanie urzędu gminy i miasta jako takiego. Nie mówię, przecież mówiliśmy o urzędzie, a nie o innych jednostkach organizacyjnych. No i tak jak ja to przy okazji pytania jeszcze radnego Koźlika o tym węglu, to przywołuję ten temat, od razu się odezwałem. Proszę Państwa, proszę zauważyć, że wymyślamy jeden temat. Dodatek węglowy, gazowy, energetyczny. Może nie jeden, to 3 łącznie. I proszę zauważyć, że w urzędzie dla 20-tysięcznej gminy angażuje się do tego celu łącznie 8 osób. Proszę zauważyć, jak zmiany prawa rzutują na wzrost zatrudnienia, a więc i kosztów generowanych przez tenże urząd zatrudniający pracowników. Ja myślę, że to są takie, praktycznie mówiąc, może, nie wiem, nie chcę określać tego wprost. Przepraszam bardzo, coś tam zawiesiło się w gaźle. Dobra. Jeśli... Dobrze, że nie muszę czytać. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu w brzmieniu przedłożonym Państwu wczoraj do wiadomości? Kto jest za? 3 głosy za, 1 głos. Dziękuję bardzo. Posiedzenie komisji wobec wyczerpania porządku obrad uznaję za zakończone. Dziękuję bardzo.